Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Jesteśmy po raz kolejny dzisiaj w Zakopanem na Krzeptówkach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Przypomnę temat: nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Jak na Zakopane przystało, najpierw kilka taktów muzyki. Prosimy kapelę. Udział w rozmowach niedokończonych biorą pan dr Wincenty Łaszewski, teolog, redaktor naczelny Biblioteki Fatimskiej, ojciec Kamil Szustak, Paulin z Jasnej Góry,
za częsty gość w Radio Maria, szczęść Boże,
oraz ojciec Mirosław Drozdek, kustosz sanktuarium i proboszcz parafii Matki Bożej na Krzeptówkach.
Najserdeczniej pozdrawiam w rodzinie Radia Maria.
Rozpoczynamy zatem nasze rozmowy. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Bardzo proszę, księże kustoszu.
Drodzy słuchacze Radia Maria, najpierw pragnę bardzo serdecznie pozdrowić ojca dyrektora, który, jak powiedział, nie zdążył do nas dojechać, ale ważne, że o nas myślał i że z nami się duchowo jednoczył. Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza profesora Jana Perszona, który jest w drodze do swojego domu rodzinnego, i tych wszystkich, którzy uczestniczyli w naszym dzisiejszym spotkaniu, a teraz pełni wrażeń wracają do swoich domów rodzinnych. Polecamy Matce Bożej Fatimskiej, aniołom stróżom, przede wszystkim Michałowi Archaniołowi, bezpieczeństwo tej dzisiejszej jazdy. Przed nami stoi bardzo trudny temat, bardzo szeroki temat, jak rwący potok górski, trudno jest go zatrzymać. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Jesteśmy kolejny raz tu na Krzeptówkach i kolejny raz mówimy na ten temat. Niech mi będzie wolno w tym momencie tylko podsumować ostatnie trzy spotkania poświęcone tematyce nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Bogu należy dziękować za to, że są już całe diecezje, które wprowadziły to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Jest mianowicie diecezja bielsko-żywiecka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy księdza biskupa i dziękujemy mu za to, że w diecezji zaprowadził to nabożeństwo. Diecezja sandomierska, gdzie ksiądz biskup Edward Frankowski jest odpowiedzialny za to nabożeństwo, przygotowuje się następne diecezje. Z pewnością dzisiaj bardzo gorliwi słuchacze będą nas słuchać i będą chcieli postawić szereg pytań dotyczących nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Pragnę przypomnieć. Niektórzy są na pierwszym etapie, jakoby stawiając pierwszy krok, gdzie dotarło do serc i do sumień to, że takie nabożeństwo istnieje, że to nabożeństwo trzeba realizować, ponieważ od niego są uzależnione bardzo istotne sprawy. Nawrócenie Rosji, tych krajów, które błędy Rosji przyjęły, pokój dla świata i triumf niepokalanego serca Matki Bożej. Kiedy siostra Lucja zapytała Matkę Bożą, dlaczego to jest tak, idzie o czystość intencji w tym nabożeństwie i dochodzą nowe motywy, które Matka Boża w swoim orędziu ukazała. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Pragnę przypomnieć, w Polsce jest bogata literatura dotycząca nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Modlitewnik fatimski, w którym częścią tego modlitewnika jest również nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Osobny podręcznik liturgiczny nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, posiadający imprimatur, jak wszystkie inne książki naszej archidiecezji krakowskiej. Następnie biuletyny, które wydaliśmy, Zwycięstwo, które nadchodzi, biuletyn poświęcony siostrze Łucji jako świadka życia Matki Bożej, inne biuletyny wcześniej wydane. Wydane w języku polskim są wspomnienia siostry Łucji bardzo ważne. Siostra Lucja mówi o Fatimie, wspomniała siostry Lucji z Fatimy tom drugi i wspomniała siostry Lucji tom pierwszy. Tajemnica fatimska, pontyfikat Jana Pawła II. Fatima dzisiaj. No, rozmyślania różańcowe na pierwsze soboty miesiąca. Osobno tajemnice światła. O tym mówiliśmy. Ostatnia książka, która jest dla instruktorów, dla tych, którzy faktycznie chcą prowadzić pana Wincentego Łaszewskiego, droga, która prowadzi do Boga, o której mówiliśmy. W związku z tym uważamy, że ten temat jest zamknięty. Chcielibyśmy pójść dalej. Podstawą dla przeciętnego człowieka, który chce realizować nabożeństwo pierwszy sobot miesiąca, jest ulotka, którą wydaj od kilku lat razem z siostrami loretankami wydawaliśmy. W liczbie około 5 milionów dotarło do rąk mianowicie polskich, ludzi, którzy chcą się tym zainteresować. Brama do nieba. Bramą do nieba jest serce. Również dotyczy to nabożeństwa pierwszych sobot miesiąca. Ostatnia książeczka, która jest napisana przez siostrę Ucję, już jest wydana w wersji polskiej, wydrukowana we Fatimie. Bóg zapłać księdzu dyrektorowi Stefanowi duszy z Palotinum, który podjął trud mianowicie tego wydania, i ona jest do nabycia w sanktuarium i w Palotinum, w wydawnictwie. Najnowsza książeczka. Drodzy słuchacze i ci, którzy prosili nas i gdzie wpłynęły tutaj do sanktuarium pytania. Pierwsza rzecz. Należy rozróżnić nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca od nabożeństwa do serca Maryi i mianowicie od nabożeństwa fatimskiego. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy jest to sprawa bardzo istotna, bardzo złożona, w niektórych momentach nawet i regionach bardzo nabrzmiała. Musimy w tej chwili bardzo jasno ustalić mianowicie jakąś hierarchię wartości w tym zakresie. Nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca, ściśle określone przez Matkę Bożą i wiemy, jak należy je odprawiać, jest nabożeństwem pierwszych sobot miesiąca. Drugim są nabożeństwa fatimskie, związane z datą 13, od miesiąca maja do października. Tak są odprawiane we Fatimie. W niektórych diecezjach, czy w niektórych parafiach prowadzonych przez cały rok, ale to jest sprawa dodatkowa. Fatima wypracowała pewien model i czuwa nad poprawnością orędzia fatimskiego i te nabożeństwa są tak, jak Matka Boża ukazywała się od 13 maja do 13 października przez kolejne miesiące. Zasadnicza różnica, jaka jest w tym między jednym nabożeństwem a drugim. Jeszcze raz pragnę przypomnieć. Nabożeństwo pierwszych 5 sobót miesiąca jest objawione przez Matkę Bożą, zatwierdzone przez Kościół, ściśle określone, jak należy je odprawić. I w tej ulotce jest tam dokładnie napisane. Różaniec, który poprzedza, 15-minutowa medytacja, udział we mszy świętej, komunia święta wynagradzająca i częścią spowiedź, oczywiście stan łaski święty, z tym, że mówiliśmy. To jest sprawa, temat, rozmawialiśmy bodajże przedostatnim naszym spotkaniu. Nie można, Matka Boża nie może wymagać mianowicie czegoś, co byłoby niezgodne z przepisami prawa mianowicie kanonicznego i ogólnymi przepisami liturgicznymi. Przede wszystkim do przyjęcia Komunii Świętej potrzebny jest stan łaski uświęcającej. Ale siostra Lucja tłumaczy, dla pobożności, umocnienia wiary, wypełnienia woli Matki Bożej byłoby wskazane, a mianowicie odbyć spowiedź albo tego dnia, albo tydzień wcześniej, czy jak to jest kwestia dyskusyjna we Fatimie 7 czy 8, prawda, dni. Ale musimy być bardzo poprawni pod względem tym, co prawo kościelne na ten temat mówi. Stan łaski uświęcającej, który upoważnia do przyjęcia Komunii Świętej. Z tytułu, jeszcze raz zaznaczam, pobożności wypadałoby, jeżeli chcemy naprawdę do końca być konsekwentni, wypadałoby, aby odbyć spowiedź z tym wyraźnym zaznaczeniem, że robimy to ze względu na żądania Matki Bożej pogłębienia swojej pobożności i równocześnie ożywienia naszej wiary czy zawierzenia do Matki Bożej. A więc jest bardzo klarowna, jasna sytuacja. Tam, gdzie w parafiach zostało wprowadzone nabożeństwo fatimskie, to ono ma swój oddzielny nurt. Jest to pewna tradycja, wcale nie ona nie przyszła z Fatimy, ona przyszła z Lourdes, łącznie z procesjami, ze świecami zapalonymi i to trzeba o tym też wiedzieć. Jeżeli to jest, Bogu dziękować, że to się odbywa uroczyście w procesjach, tak jak z figurą Matki Bożej, z lampionami odmawiany różaniec. Ale to nie jest nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Jeżeli jest ono zaprowadzone, to nabożeństwo, jeżeli w danej parafii jest figura Matki Bożej, należałoby podtrzymywać to, robić to, ale równocześnie wiedzieć, że nie jest to. Jest to jakaś część naszej pobożności maryjnej związana z orędziem fatimskim. Natomiast nabożeństwo pierwszych 5 sobót miesiąca łączy się z pierwszą sobotą miesiąca i z tym, co Matka Boża żądała, i w związku z tym musi być to uporządkowane. Wymaga tutaj pewnej dyskrecji, wymaga tutaj pewnego posłuszeństwa w stosunku do kogo? Do hierarchii Kościoła. Na terenie diecezji jest odpowiedzialny biskup. Na terenie parafii jest odpowiedzialny ksiądz proboszcz. Nie może być konfliktu pomiędzy władzą Kościoła, albo lokalną, albo mianowicie tu w stosunku, w relacji do biskupa. Trzeba o tym wiedzieć, że za sprawę kultu w diecezji odpowiada ordynariusz diecezji. Do tego ma kapłanów. Jeżeli coś się rodzi, istnienia Ducha Świętego, musi być to podporządkowane i w jakiś sposób zweryfikowane. W związku z tym potrzeba podjąć dyskusję mianowicie z miejscowym księdzem proboszczem. Jeżeli są jakieś grupy apostolskie, można zainicjować, ale od tego decyduje ksiądz proboszcz. To jest jedna sprawa. Urzędowe nabożeństwo pierwszy sobot miesiąca. Ale druga strona medalu. Jeżeli ktoś chce i w danej parafii na przykład nie ma oficjalnie zaprowadzonego nabożeństwa pierwszy sobot miesiąca, wierni w jakiejś grupie czy pojedynczej, zorganizowani, mogą sami to nabożeństwo odprawiać. Różaniec mogą sami odmówić. Medytacje, do której wrócimy, mogą sami zrobić. Udział w Eucharystii, mianowicie przyjęcie Komunii Świętej czy przyjęcie sakramentu pokuty, wiadomo, jest połączone z tym, jak w danej parafii danego dnia, jak wygląda porządek parafialny. Można prosić, ale równocześnie tutaj trzeba postawić kropkę nad i, że nie może być pozornego konfliktu między grupą jakąś apostolską, a mianowicie księdzem proboszczem, który w danej parafii w imieniu księdza biskupa odpowiada za to, co istnieje. Mogą być napięcia, nie muszą wcale być. Jeżeli jesteśmy zgodni w istotnej rzeczy, że chcemy realizować program Matki Bożej tak, jak ona określiła, musimy to przeczytać, przestudiować. W związku z tym są podręczniki, wszystkie mają imprimatur kościelne, trzeba je dokładnie przeczytać. Do powiedzenia w tym zakresie pan Wincenty Łaszewski.
Tak, ja chciałbym zwrócić uwagę, że pojawia się swoisty, myślę, bardzo głęboki i dla mnie to jest bardzo bolesny problem, który powoli wychodzi na powierzchnię w naszej pobożności maryjnej w Polsce. Mianowicie mówi się o konflikcie wewnątrzfatimskim, tak bym powiedział. Są głosy, które mówią, że występowanie w jednej parafii nabożeństwa fatimskiego 13 dnia miesiąca i nabożeństwa pierwszych sobót nawzajem sobie szkodzą. Że przez to, że jest popularne nabożeństwo fatimskie, dodajmy łatwiejsze, bardziej atrakcyjne, bardziej masowe, to ono odciąga ludzi od tego, co jest trudniejsze, a jak mówi ksiądz kustosz, stawałoby się ważniejsze. I otóż musimy po pierwsze pamiętać, mówię w tym momencie jako przedstawiciel ludzi świeckich, że laikat ma swoją czynną rolę także w apostolacie fatimskim, ale zawsze jesteśmy podporządkowani kapłanowi, biskupowi, hierarchii. I pamiętajmy, że w naszej pobożności probierzem prawdziwości naszej pobożności jest posłuszeństwo Kościołowi. Jestem przekonany, że więcej pożytku Matka Najświętsza otrzyma z mojego posłuszeństwa proboszczowi, który czegoś nawet zabroni, bo Matka Boża to wykorzysta. To był także probierz prawdziwości wszelkich objawień maryjnych, także fatimskich. Aniżeli kiedy ja wystąpię do nawet jawnego konfliktu z proboszczem w imię świętej sprawy. Mają swoje chóry, są cherubini, serafini, moce, panowania, potęgi. Wszystko ma swoje miejsce, panuje doskonała jedność. Kiedy patrzymy na objawienia fatimskie z 13 maja 17 roku i widzimy piekło, okazuje się, że w piekle panuje absolutny chaos. Nie ma jedności. Każdy diabeł ciągnie jakby w swoją stronę i to hasło łacińskie dziel i rządź to jest maksyma szatana. Jeśli w Polsce zaczyna rzeczywiście owocować i rozwijać się bardzo silnie nabożeństwo pierwszych sobót, otóż zamiast atakować z zewnątrz to nabożeństwo, pojawia się największe niebezpieczeństwo dla nas, mianowicie atak od wewnątrz. Podzielić to, co się rodzi, to, co jest wartością. I myślę, że nawet nie rozmawiajmy na ten temat, czy nabożeństwo fatimskie z 13 dnia miesiąca jest ważne czy nieważne, bo według mnie jest bardzo ważne, ale to nie jest akurat temat na dzisiejsze nasze rozważania. Tylko powiedzmy tyle. Każdy konflikt, który się pojawia wewnątrz pobożności fatymskiej, jest od szatana. Więc tych konfliktów należy zawsze unikać i dbać o jedność Kościoła w duchu, jak tu ksiądz kustosz bardzo podkreśla, posłuszeństwa Kościołowi, także temu lokalnemu Kościołowi. I to chyba jedyne do powiedzenia, które w tym momencie trzeba... Musimy to zostawić po prostu hierarchii.
Myślę, że tu nie może być żadnej wątpliwości mianowicie w tej hierarchii wartości tego nabożeństwa dotyczącego samej osoby Matki Bożej Tajemnicy i Niepokalanego Serca nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ranga nabożeństwa pierwszych słów miesiąca jest rangą najwyższą, bardzo trudną. W stosunku do nabożeństwa fatimskiego to jest łatwiejszą. Z tym, że to co Pan powiedział, tu jest zewnętrzny efekt wchodzi. Lampion, procesja, figura Matki Bożej, emocja, wrażenie. Wystarczy pójść do Fatimy czy ewentualnie do dobrze zorganizowanego ośrodka fatimskiego, stwarza to pewien nastrój. Ten nastrój pobudza do jakiegoś tej pobożności czy ekspresji.
To może być punkt wyjścia do czegoś trudniejszego. Tak. To jest pierwsza klasa w pewnej szkole, która nas doprowadzi do tego, co jest trudniejsze, do nabożeństwa pierwszosobotniego. Ale dzięki temu, że ktoś przyjdzie na to jakby łatwiejsze, bardziej atrakcyjne nabożeństwo, on się może Fatimą zainteresować, prawda?
Czy można traktować to jako punkt wyjścia, ewentualnie jako owoc tego zrobienia, że dla ludzi będących na różnym poziomie, czy na jakimś etapie tego nabożeństwa do serca Matki Bożej, albo punkt wyjścia, albo jakiś owoc podziękczenia, ale sercem tego jest nabożeństwo pierwszych słów miesiąca. Bardzo trudne, bo zakłada stan łaski uświęcającej. Zakłada mianowicie odmówienie różańca, medytacji, powierzenia. To już jest głębsza pobożność i mianowicie dlatego to jest trudniejsze. I nie można tego mylić. Połączenie mianowicie to, co zrobiła Ameryka, czy w niektórych ośrodkach mianowicie w Polsce, że połączyli mianowicie fatimskie czuwanie, które jest bardzo rozwinięte w wielu krajach, począwszy od Austrii, przez Szwajcarię, przez Amerykę i tak dalej, i wnieśli wszystkie jakiekolwiek nabożeństwa maryjne, zrobili z tego nocne czuwania, które stały się zlepkiem pobożności maryjnej i częścią tego jest nabożeństwo do pierwszych słów miesiąca. Nieprawdopodobne. To nie da rady uciągnąć mianowicie tak, żeby cała noc trwało czuwanie i był zlepkiem nabożeństwa, łącznie z nabożeństwem za zmarłych i tak dalej. To muszą rzeczy być uszeregowane. To może być nocne czuwanie maryjne, które ma elementy fatimskie, ale to nie jest mianowicie ściśle to, o co Matka Boża żądała. I tutaj wymaga posłuszeństwa, że Matka Boża mówiła 5 pierwszych sobot miesiąca i powiedziała to i dlaczego. 15 minut medytacji. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Jak rozwiązać problem, bo wielu mianowicie ludzi w ogóle nie rozumie. Bo jeżeli nie wie, czym jest medytacja, jak to zrobić w takiej czy w innej formie, wersji pytań, które wpłynęły, jest bardzo dużo. Jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie tutaj wśród tych pytań tego memoriału, który mianowicie przyszedł i staramy się dać odpowiedź. Zaznaczam, czysta intencja, że Matka Boża tego żąda, chce i rozumiejąc to, robię to, czego Matka Boża żąda, zakłada to żywą, autentyczną wiarę. Bez wiary nabożeństwo pierwszego miesiąca jest niemożliwe. Na przykład nabożeństwo do nieustającej pomocy. Człowiek słabej wiary przychodzi, bo wie, że jest w sytuacji trudnej, beznadziejnej. Dziecko umiera, żona umiera, jest rak. Kiedy wszystko ginie, ostatnią deską ratunku jest zawsze Bóg i Matka Boża. I ten człowiek i chodzi, przychodzi, daj, okaż albo stawia pewne warunki. Tu nie, zakłada zupełnie coś innego. I teraz jeszcze następny warunek, miłość i posłuszeństwo wobec Matki Bożej. Wola i żądanie. To jest bardzo ważne. Jeżeli tego zabraknie, to w ten czas jest jedno jak każde inne nabożeństwo maryjne, a nie o to absolutnie w tym idzie. Dlatego z tego tytułu jest 89. rocznica mianowicie objawień fatimskich. To nabożeństwo nam potyka na takie trudności, ponieważ ono zakłada żywą, autentyczną wiarę, zdrową pobożność, to istnieje i na bazie zdrowej pobożności i tej mariologii wypływa dopiero to nabożeństwo pierwszych słów miesiąca. I tu muszą rzeczy być poukładane, dlatego jest fachowa literatura przy tym. To w tym zakresie i tego. Następnie, panie Wincenty, jest jeszcze pytanie, mianowicie w tej chwili, które wpłynęło. Rola kapłanów i świeckich w rozwoju nabożeństwa pierwszych słów miesiąca. Panu Wincentemu jest łatwiej to powiedzieć, mianowicie jaką widzi rolę w stosunku do świata, bo to się układa, trzeba też spojrzeć na panoramę świata, począwszy od Fatimy, przez Stany Zjednoczone, przez Australię, przez Austrię, przez Szwajcarię i Niemcy. Praktycznie rzecz biorąc, w tamtych krajach ruch fatimski należy do ludzi świeckich. Taka jest prawda. Tak, i uczestniczyliśmy w wielu międzynarodowych kongresach i wiem, jak to wygląda.
Ale zawsze pod kierunkiem duchowym kapłana.
Panie Wincenty, to proszę wytłumaczyć tym, którzy siedzą przy Radio Maria, jak pan to widzi jako świecki człowiek, rola kapłanów i świeckich w rozwoju nabożeństwa, tak krótko, zwięźle w tym zakresie, żeby było to jasno i prosto, bo są bardzo skrajne tutaj stanowiska w tym samym temacie.
Po pierwsze, świecki nie ma wiele do powiedzenia, jeśli nie jest teologiem, prawda? Bo o tym musimy pamiętać, że laik, bo kiedyś świecki laikat, to był laik, czyli ktoś, kto nie znał liturgii, nie znał teologii, więc nie mógł się kompetentnie wypowiadać. Jeśli potrafimy, czy osobiście, przez jakieś kursy, szkoły, uniwersytety, zdobyć kompetentną wiedzę, stajemy się konsekwentnie kompetentnymi w danej dziedzinie. Mamy literaturę w Polsce fatimską na tyle bogatą, że właściwie każdy z nas, ludzi świeckich, mógłby stać się rzeczywiście kompetentnym apostołem, fachowcem od spraw fatimskich od A do Z, bez wątpienia, już na tym etapie. Pytanie tylko, czy ci, którzy się angażują jako ludzie świeccy w ruch fatimski w Polsce, rzeczywiście tę literaturę znają. To pytanie trzeba postawić i jakby oczekiwać od tych, którzy się angażują, na to odpowiedź. Druga rzecz, jeśli już mam rozeznanie, jestem człowiekiem nie tylko wiedzy, ale to też należy podkreślić, człowiekiem modlitwy, bo ja nie poznam, co podkreślał w ostatnim wywiadzie także Benedykt XVI, nie poznam Boga, także Matki Najświętszej, samym tylko rozumem. Racjonalizm nie jest receptą na poznanie wszystkiego. Więc jeśli jest we mnie duch modlitwy, kontemplacji, sam jestem zaangażowany duchowo w nabożeństwo, które propaguję, to rzeczywiście mam jakby moc przebicia, żeby podejść do konkretnego kapłana odpowiedzialnego za daną wspólnotę parafialną, by go prosić o zaangażowanie. Ale zawsze występuję jako osoba, która jest pewnym świadkiem. Im więcej w nim jest owej mądrości Bożej, modlitwy, mocnym świadkiem, ale jestem osobą, która prosi. Kapłan jest osobą, która decyduje. Też należałoby powiedzieć do kapłanów, że mają obowiązek jako duchowni na sprawach duchownych się znać. Znowu przypomnijmy, co mówił Benedykt XVI w Warszawie, że oni mają być od tego specjalistami. Więc takie idealne spotkanie świeckiego z kapłanem powinno być spotkaniem dwóch ludzi kompetentnych, kochających Boga, Matkę Najświętszą i pragnących dobra świata i Kościoła. Do takiego modelu po prostu musimy dążyć, ale tak jak mówiłem, Kościół ma naśladować jako w niebie, jak mówimy w Ojcze Nasz, w którym jest pewna hierarchia, ład i jedność, niewykluczająca podporządkowania się. I my, ludzie świeccy, musimy poza ową wiedzą i modlitwą jeszcze mieć jedną cechę strasznie dla nas trudną w tym świecie, mianowicie cechę pokory. Że jeśli ksiądz powie nie, to ja mam obowiązek powiedzieć dobrze.
Próbować inaczej. Wincenty, to jest jedna rzecz, to co listy przychodzą do sanktuarium. Ludzie też mają prawo i chyba obowiązek taki moralny modlitwy za duszpasterza. Jeżeli wierzymy w tajemnicę świętych obcowania, jeżeli przyjmujemy w orędziu fatimskim to, mianowicie, że istnieje anioł stróż, że ten anioł stróż spełnia rolę wyjątkową w stosunku do każdego z nas, począwszy od czasów papieża Piusa XII, który miał ten praktykę, mianowicie, jeżeli coś jest trudnego, on się, papież Pius XII, modli do anioła stróża danej osoby. Charakterystyczne rzeczy, o których mówiliśmy, są książki napisane we Francji, są przetłumaczone w języku polskim, że kiedy miał trudniejsze sprawy, wydawało się, że on jakoby wpadał w ekstazę. W biografii czytamy, że on w ten co odmawiał modlitwę do anioła stróża, przyzywając wszystkich aniołów stróżów danych ludzi i ułatwiał mu to drogę i w ten sposób przemycał pewne rzeczy. Więc ludzie świeccy, jeżeli widzą, że opór ze strony księdza, który tego nie rozumie, mogą prosić, modlić się za księdza o łaskę oświecenia, żeby otwarło się jego serce, miał ci na to dla Matki Bożej, ponieważ jest to łaska. To nie jest, miał ci oczywistość. Ale i w związku z tym ludzie mogą wyprosić księdzu łaskę taką, żeby on to zrozumiał. I to zakłada pokorę.
Na czym polega główny nurt pobożności fatimskiej? Właśnie nie na działalności tej zewnętrznej, tylko na modlitwie i ofierze. Jeśli ten temat rzeczywiście trzeba natychmiast tutaj podjąć, jeśli napotykamy opór w dobrym, także w temacie nabożeństwa pierwszych sobót, to naszym obowiązkiem jest przede wszystkim za tego kogoś się ofiarować w duchu fatimskim. Wszystko za niego oddać i za niego się modlić. Wtedy Matka Boża, jeśli chce, a chce, te mury
przełamie.
Następne są dwa pytania bardzo krótkie, żebyśmy mogli przejść. Czy do odprawienia nabożeństwa pierwszych osób miesiąca potrzebna jest zgoda księdza? Może łatwiej będzie panu Wincentemu Świeckiemu człowiekowi niż mnie. Jeżeli będzie potrzeba, dopowiemy. Co pan by powiedział na to?
Nie potrzeba zgody księdza. Ksiądz jest potrzebny do odprawienia nabożeństwa pierwszych sobót, bo
w jakim zakresie?
Bo muszę skorzystać z sakramentów, których szafarzem jest kapłan. Czyli muszę przed kapłanem się wyspowiadać, muszę przyjąć komunię świętą, najlepiej uczestnicząc podczas mszy świętej. Różaniec mogę odmówić sobie sam, bo to jest moja prywatna pobożność. Podobnie rozmyślanie. To jest moja kompetencja jako świeckiego, żeby z Panem Bogiem rozmawiać.
Czym jest potrzebna zgoda księdza w tym pytaniu, bo ten szeroko takiej, jest to opisane w tym liście.
Nie ma takiej potrzeby. Gdyby nie wiem, jakiś biskup diecezji zakazał, teoretycznie, w co osobiście nie wierzę, zakazał takiego nabożeństwa, to ja musiałem się do niego zgłosić o osobistą zgodę, żebym mógł takie nabożeństwo odprawiać. Ale to jest teoria, to jest fikcja.
Znaczy, taka rzecz realnie ona nie może istnieć, mianowicie przynajmniej w naszej ojczyźnie, ponieważ kiedy wspominamy 60. rocznicę ofiarowania narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, list Ogólnoepiskopatu Polski, który jest osiągalny edycją Di Dialog, są listy Episkopatu Polski i tam jest list ogólny i potem było zarządzenie księdza kardynała Wyszyńskiego, który był biskupem lubelskim i on dał konkretne wskazanie, jak to robić, a na Jasnej Górze że przez 2 lata były organizowane w Bazylice Matki Bożej w Niebowziętej nabożeństwa przykładowe i wzorcowe, o czym mówiliśmy. Robił to świętej pamięci ksiądz Leon Cieślak-Palotyn z Częstochowy przy współpracy Jasnej Góry. I to było gromadzenie elity. Czyli rozumiemy, ksiądz jest potrzebny w tym i w tym, w takim i w takim zakresie.
Jest jeden wyjątek.
Tak?
Jeśli ktoś ma stałego spowiednika, księży kustoszu,
tak?
I rzeczywiście jest wprowadzony już na głębokie wody życia duchowego, ma obowiązek pełnego posłuszeństwa we wszystkim temu spowiednikowi, kierownikowi duchowemu, do podjęcia nowej inicjatywy pobożności, czyli gdyby chciał zacząć odprawiać nabożeństwo pierwszych sobót, jego spowiednik musi wyrazić zgodę.
W tym momencie rzeczywiście
to jest potrzebne.
Następne pytanie jest bardzo krótkie. Czy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca można odprawić tylko w kościele?
To też do mnie pytanie?
No możemy odpowiadać wspólnie, no znaczy dlatego, że służymy tej samej sprawie. Nie jest rzeczą konieczną. Mianowicie rzeczą konieczną jest mianowicie Eucharystia, msza święta, połączonej ewentualnie z sakramentem pokuty i przyjęcia Eucharystii, natomiast pozostałe można odmówić u siebie w domu. Różaniec, medytację. Zakładamy jeszcze jest jedna sprawa, że jeżeli ktoś nie wie, co to jest medytacja, mimo że książeczki są wydrukowane, wystarczy mianowicie kazanie, które ksiądz w ramach tej Eucharystii, która sprawowana jest zgodnie z przyjętym zwyczajem msza wotywna i w rubrycelach jest to zaznaczone, kiedy można, kiedy nie można, to wystarczy kazanie, które ksiądz mówi, albo bierzemy do ręki jakiś artykuł, czy ewentualnie rozważań dotyczący jednej z tajemnic Różańca Świętego i możemy sami sobie to prowadzić. Czyli odprawić można poza przyjęciem Eucharystii i udziału we mszy świętej, można odprawić sobie samemu.
Znowu jest wyjątek,
no.
Dotyczy ludzi chorych, bo było też takie pytanie.
Pytanie.
Jeśli jest osoba chora, może i komunię świętą, i spowiedź, te sakramenty przyjąć w domu i też w swojej izbie odprawić pozostałe elementy nabożeństwa pierwszych sobót i ono jest ważne. Nie jest, Matka Boża nie powiedziała w objawieniach w Pontevedra, że nabożeństwo jest przywiązane do świątyni.
Zgoda. Jeżeli będą pytania, to możemy to odpowiedzieć. Mianowicie następne pytanie to już jest takie, jak normalnie są w tym świecie. Jeżeli płacimy do banku jakieś pieniądze, konto rośnie i tak dalej. Mamy coś tam, osiągamy. Kupujemy samochód, realizuje się w jakiś sposób nasze pragnienie. Problem taki, że ktoś odprawił 5 sobót w miesiąca, ma sprawę załatwioną, że tak powiem sprawa skończona, idziemy po prostu dalej, nie interesujemy się. Wydaje się, że w oparciu o orędzie fatimskie i kongresy, które się w tym zakresie odbywają, ta sprawa jest rozwojowa. Jeżeli ktoś odbył pierwszych 5 sobót miesiąca, jeżeli dobrze je odbył, to owocem tego nabożeństwa powinno iść praca w głąb, wypłynięcie na głębię. Trwajcie mocni w wierze. Jest to szkoła, o której Ojciec Święty Jan Paweł II mówił w roku jubileuszowym przy realizacji beatyfikacji Hiacynty i Franciszka. Zapiszcie się do szkoły maryjnej. Oczywiście to była w kontekście orędzia fatimskiego. Wiadomo, że ta szkoła ma różne stopnie. Zależy na jakim stopniu chcemy się zatrzymać. Jest przedszkole, jest szkoła podstawowa, jest gimnazjum, jeszcze są taki uniwersytet. Zależy co. Zakładając, że to jest prawdziwe, I do tego, co Matka Bosko powiedziała, że dana jest łaska, człowiek wewnętrznie się rozwija i to staje się programem życia. Nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca staje się programem życia pogłębienia wiary katolickiej przez kontakt z Matką Bożą, która powiedziała, że w tym nabożeństwie ona jest obecna. W odniesieniu do medytacji, ja będę, to jest istotna rzecz, że jeżeli to dobrze robimy, jest obecność Matki Bożej i to, co ona potrafi wyprosić, czy to jest wieczernik, to jest kościół, to są wszystkie inne rzeczy, dlatego powiedziała siostrze Lucji krótko, jeżeli będzie to realizowała, to nabożeństwo na pewno cię zaprowadzi do Boga.
Przypomnijmy jeden z pierwszych listów siostry Lucji, bodajże do swojej chrzestnej, w którym pisała, że nie może się doczekać, kiedy będzie kolejna pierwsza sobota. Oznacza to, że ta wizjonerka, która otrzymała owe przesłanie z nieba, nie rozumiała go w ten sposób, że odprawiam 5 pierwszych sobót i koniec, bo Matka Boża mówiła 5, domyślnie i nie więcej, tylko ona odprawiała je całe życie, bo pisze, nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie kolejna pierwsza sobota. Przypomnijmy sobie także księże kustoszu pana Anatola Kaszczuka, który po odprawieniu pierwszej soboty powiedział, nigdy nie opuszczę żadnej pierwszej soboty, takie to jest dla mnie głębokie, piękne doświadczenie spotkania z Królową Nieba.
Ale ojciec święty Jan Paweł II podobną rzeczkę w jednym z kazań również powiedział, że oczekuje, że to jest dla niego coś bardzo istotnego, ważnego i wiemy, że od zamachu po ostatnią sobotę miesiąca, w której umiera, odchodzi do domu swojego ojca, ojciec święty systematycznie robił. Pamiętamy, kiedy 6 czerwca 1997 roku ojciec święty przybył na Krzeptówki, pierwsza sobota miesiąca i uroczystość Niepokalanego Serca Matki Bożej. Dlaczego przyjechał tu 16 czy 17 minut wcześniej? Przed do kaplicy Matki Bożej, którą znał, bo ją wizytował, ustanowiąc parafię. 15 minut minęło, ojciec święty wstaje, skręci i zaczął się ubierać do mszy świętej i wiadomo, że to jest to, a nie coś innego. I to, co wszyscy widzieli, że w jego klęczy w kaplicy jego prywatnej, ta niebieska książeczka, z której ojciec święty korzystał, realizował to nabożeństwo. Ojcze Kamilu, jak to wygląda?
Zasłucham i się prawie, że nie zgadzam.
Niemożliwe.
Będę adwersarzem. I może w imieniu wielu duszpasterzy, bo tutaj pan Wincenty dotknął wielu bardzo ważnych problemów. Mianowicie, czy zależy, czy nie zależy od kapłana. Zamieniam się w wierzącego księdza i ortodoksyjnego. Obowiązuje mnie Boże objawienie i to, czego naucza Kościół. I my wiemy, że wielu w tych dyskusjach, może to wiem z takiej trochę praktyki duszpasterskiej, że może odpowiedzieć, mnie to nie obowiązuje, bo jest to objawienie prywatne. Pomijając bardzo istotny moment, mianowicie ile dobra duchowego może przynieść ten znak z nieba. Bardzo często o tym zapominamy, bo jak się tak na wielkie te wody teologiczne pójdzie, to czasem można popsuć wszystko. A właśnie co mi się podoba, że tu od strony praktycznej Ojciec Święty pokazał nam, w jaki sposób praktycznie przeżywać tę teologię, to bym się nie zgodził, że ludzie świeccy wcale nie muszą mieć teologii, bo oni w sposób bardzo praktyczny podpowiadają, co trzeba zrobić. Z praktyki wiem, w pierwszą sobotę z reguły lubię zapytać, dlaczego akurat dzisiaj pan czy pani przychodzi do spowiedzi, ponieważ odprawiam pierwsze soboty miesiąca. Ja zadaję takie pytanie, czy jest ta świadomość nabożeństwa, nie nabożeństwa tymskiego, bo ja tu nie lubię takiego rozróżnienia, bo co się źle stało, że taki przyszedł podział nabożeństwa pierwszych sobot, nabożeństwa fatimskie, to wprowadziło taki mętlik trochę właśnie w tym nabożeństwie, co pan wspomniał, a trzeba by rzeczywiście mówić o nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi, jakoś ujednolicić właśnie to, co Matka Boża prosi. I z praktyki duszpasterskiej, z odpowiedzi tych ludzi wiem, że oni to bardziej w sposób pogłębiony traktują. To jest właśnie praktyczna teologia. Nie mają wcale uniwersytetów, fakultetów teologicznych, ale oni wiedzą, że istotą tego nabożeństwa jest stan łaski i dlatego w tych dniach, w pierwszy piątek miesiąca jest żywa praktyka i pierwsza sobota, jest daleko więcej ludzi do spowiedzi, choćby patrząc z perspektywy jasnogórskiego sanktuarium. Widać od strony praktycznej zdrowe wyczucie ludzi, że oni szukają tego pogłębienia, natomiast tu w tych dyskusjach no ktoś może powiedzieć i będzie miał rację. Będzie miał w pełni racji, będzie usprawiedliwiony. Dlatego tu trzeba, jeśli chodzi o modlitwę, to o łaskę zrozumienia, jakie dobro duchowe może przynieść przyjęcie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca i służba, bo kapłan jest w tym wypadku no, bardzo istotnym narzędziem. Bo jeśli nie będzie miał kto posługiwać konfesjonale, to choćby wielu ludzi chciało przeżyć pierwsze soboty miesiąca, a nie ma możliwości korzystania z sakramentu pojednania i pokut, to po prostu nie przeżyje tych pierwszych sobot miesiąca i tu będzie problem. Od strony duszpasterskiej trzeba właśnie zwrócić uwagę na pilną potrzebę w tym względzie pracy, ogromnej pracy wasza ze strony duchownych, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy szukają pogłębionych form życia duchowego. I to rzeczywiście po takim pytaniu, to ja mam świadomość, że dla niego to wydarzenie, nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, jest czymś ważnym i to bardzo ładne stwierdzenie, że ono potem zakłada pewien rozwój duchowy, że nie poprzestaje, bo jest pięć i koniec. Nie. To jest właśnie szukanie czegoś więcej, to jest to wchodzenie coraz głębiej w szkołę życia Maryi. I dlatego od tych takich dyskusji bardzo mądrych, teologicznych, tak mi się wydaje, trzeba od tej strony praktycznej przyjść z pomocą tym, którzy odczuwają tą głęboką potrzebę.
Ojcze Kamilu, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz od strony duszpasterskiej. Jest inna sprawa, kiedy jest to parafia jakaś wiejska, miejska, gdzie są ludzie przygotowani. Jest jeden ksiądz, jest kilku księży. W przeciętnej polskiej parafii jest mianowicie taki szeroki wachlarz różnorodnych nabożeństw. Jeżeli one tradycją by wprowadzone są, systematycznie prowadzone, idą w głąb, to jest mianowicie sprawa. Wprowadzenie nowego nabożeństwa może być dla księdza ciężarem. Jeżeli ksiądz tego nie rozumie, że już ma tyle i na przykład, że nie ma wystarczające frekwencje na tych nabożeństwach, jest naturalna obawa księdza, że nie uprowadzi tego, bo wymaga pewnej systematyczności. I tu jest jedna rzecz, że jeżeli jest jakaś grupa ludzi, rozumie, niech przyjść do księdza, poprosi, to jest takie praktyczne wskazanie. Chcemy, my to rozumiemy, mamy materiał, jesteśmy przygotowani, proszę nam otworzyć kościół, jeżeli jest zamknięty, my chcemy robić to i to. I przedstawić program, żeby nie było, żeby ksiądz nie podejrzewał, że ci ludzie są przez kogoś źle albo wychowani, wykształcili, czy ewentualnie chcą rozsadzać parafię. Nie. My chcemy, jest Najświętszy Sakrament, nie musi być nawet wystawiony, bo on jest, jeżeli my wierzymy głęboko w żywą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jest tabernakulum, jest inna, kiedy jest uroczysta forma wystawienie, czy w Monstancie, czy w Puszce, ale jeżeli tego nie ma i ksiądz przed ma, jest przeciążący, czy cośkolwiek innego jest przeszkodą, ludzie, żeby przed obrazem, czy przed figurą, która parafii danej jest, niech gromadzą się, ksiądz niech przyjdzie, na przykład pobłogosławi na zakończenie tym ludziom i do tego ludzie by ewentualnie mieli prawo i niech proszą, bo to jest ogromnie ważna sprawa duszpasterska. Ksiądz nie ma czasu, mu ludzie mówią, zmęczony jest, nie jest wrogiem, ale jest zmęczony i nie chce, bo się boi, że nie utrzyma tego.
Tak, ja bym się nie zgodził. To, co ksiądz powinien zrobić, to nawet nie muszą o to prosić, bo istotnym warunkiem jest spowiedź i komunia święta. W każdej parafii jest codziennie możliwość Eucharystii, także w pierwszą sobotę miesiąca. To nie jest jakaś dodatkowa forma, która by obciążała strony czasowej czy rzeczywiście fizycznego zmęczenia. To jest tylko problem przeżycia tej Eucharystii z intencją, o której tu jest mowa. Jeśli są takie możliwości, że dzisiaj z różnych względów i bezpieczeństwa takich czy innych są zamykane kościoły, choć jest ten apel, żeby jednak mimo wszystko kościół był otwarty do dyspozycji wiernych, żeby mogli się modlić przed Najświętszym Sakramentem. I wiele parafii przecież cały dzień jest kościół otwarty, to nie ma problemu. Nie ma potrzeby jakichś dodatkowych nabożeństw, bo jest Eucharystia sprawowana i to sama intencja, ja to tak od strony praktycznej, u nas na przykład w warunkach sanktuarium jest to inaczej, bo rzeczywiście jest określony czas na nabożeństwo i ludzie wiedzą, że w tym czasie grupa, którzy rozumieją, uczestniczą w Eucharystii, w medytacji różańcowej i rzeczywiście starają się według tego wypełniać te formy, ale to są takie możliwości i każdy o tym wie, ale tak mi się wydaje, że dla mnie istotnym warunkiem tutaj jest uczestnictwo w Eucharystii, Komunia Święta wynagradzająca, spowiedź, jak tu usłyszałem, że to nie jest konkretnie w tym dniu, choć wielu korzysta właśnie w tym dniu, ale jest określony czas, żeby także skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty, a medytacja na pewno jest bogatsza przed Najświętszym Sakramentem, to nikt nie ma wątpliwości, bo za tym idzie łaska żywej obecności Pana Jezusa, ale także ta możliwość, czy w domu, czy w innej formie medytacji, modlitwy różańcowej, więc to bardzo ułatwia nabożeństwo.
Zauważmy, rzeczywiście ojciec ma o tyle rację, że pierwsza forma nabożeństwa pierwszych sobót wyglądała właśnie w ten sposób, bo i siostra Łucja, i owi pierwsi ludzie, których ona zachęcała do tego nabożeństwa, odprawiali je dokładnie w tej formie, prawda? Natomiast kiedy dla mnie w moim duchowym życiu coś staje się bardzo ważne i jest to nie ja jeden, ale cała grupa ludzi, to oni chcą, żeby to nabrało innej rangi. I w tym momencie przychodzą do księdza i proszą o otwarcie kościoła. Więcej, proszą, żeby ksiądz w tym ich nabożeństwie pierwszych sobót uczestniczył, żeby on ich prowadził przez to nabożeństwo. I będę trochę bronił swojej tezy, że jednak taki świecki powinien być jakoś kompetentny, bo on musi temu księdzu wyjaśnić, o co chodzi, dlaczego to jest ważne, dlaczego w tym jest obecna owa łaska i to doświadczenie, które ten lokalny kościół przemienia.
Panie Wincenty, tak za chwileczkę kapela coś zagra, żebyśmy nie zasnęli. Bardzo ważną sprawą jest dla ludzi świeckich, którzy biorą się do czegoś, i dla kapłana. Jeżeli książka jest opracowana na bożeństwo pierwszych sobot miesiąca, ma imprimatur kościelny, jest tu wprowadzona tak zwana teologia wydarzenia fatimskiego, to wydaje mi się, rzecz podstawowa, która istnieje, ona wymaga pewnego czasu i cierpliwości. Jak biorę do ręki jakikolwiek artykuł, gazetę, ja muszę wiedzieć, co to jest, z czym się to je, tak krótko mówiąc. Tu jest wszystko napisane w tej książce. Są wprowadzenia. Jest oczywiście pomoc, jeżeli ksiądz rozwija się, jeżeli ksiądz bardziej to rozumie, może sobie zrobić z tego to, co uważa, że był w istotnych elementach, zachował to, co należy do istoty tego nabożeństwa. Ale punktem wyjścia, to, co jest napisane w artykułach, w naszym różańcu, czy w tych biuletynach, zwycięstwo, które nadchodzi, ABC nabożeństwa fatimskiego, jest to wszystko podane i po to jest imprimatur w tych książkach, czy nawet w biuletynach robimy imprimatur, żeby mieć pewność głęboką, że tu nie ma błędów teologicznych, że to, co tutaj jest napisane, jest to poprawne, zgodne z myślą Kościoła, nie ma żadnych jakichś niebezpieczeństwa czegoś, tylko trzeba podjąć trud przeczytania, przemyślenia danego podręcznika, bo on jest w pewnym układzie, trzeba się orientować, co jest na początku, co jest w środku, co jest na końcu. I to rozumiem, że tu napotyka na trudność, że może być nawet duszpasterzą, księdzą, księżą może być po prostu brak czasu, czy ewentualnie idą na skróty. Tego nie da rady skrócić. Nabożeństwa fatimskiego nie da rady skrócić. Istotne elementy muszą być zachowane. Istotna treść, która jest, dzięki czemu to nabożeństwo jest nabożeństwem pierwszych sobot miesiąca, a nie z nabożeństwem jakimkolwiek innym, choćby podobnym, zbliżonym w swojej treści, kult serca Matki Bożej. To jest istotna sprawa.
No muszę powiedzieć, że u nas jest ojciec, który jest wyznaczony, ale osobiście kiedyś brałem to, kolana mnie bolały dosyć solidnie, ponieważ ta grupa ludzi bardzo gorliwa, nie, rzeczywiście ta medytacja różańcowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, bo rzeczywiście jest adoracja Najświętszego Sakramentu, to muszę powiedzieć, że kolana solidnie bolały.
Jeśli tak chce się, ojca Kamila, i życie robi poprawnie.
Jeśli chce się rzeczywiście tego ducha ofiary, no to...
A gdy będzie się czytało te materiały, o których mówimy, też będą bolały oczy i głowa. Ale proszę zauważyć, bo tu ojciec bardzo mocno podkreślił i słusznie, jedność orędzia fatimskiego, jedność pobożności fatimskiej. Matka Boża na samym początku powiedziała, chcę być bardziej znana i o tym nie możemy zapomnieć. I to właśnie jest ten element poznawczy i miłowana. Nie możemy tylko zaangażować się w tą pobożność serca, ale musimy także poznawać tego, kogo kochamy.
Kapela. Boźni Krzysztof.
Zatem bardzo serdecznie, gorąco zapraszamy również słuchaczy naszych, żeby zechcieli do nas, do Zakopanego, zatelefonować, zadać jakieś konkretne pytanie. Kierunkowy numer do Nowego Sącza z całej Polski 018. I mamy do dyspozycji dwa numery telefonów dla mieszkańców Polski Północnej 201-32-63. 018 201 32 63, drugi numer telefonu 201 32 65, 201 32 65, z Europy kierunkowy do Polski 0048, do Torunia 56, za oceanu 011 48 56. Czekamy na Państwa telefony.
Jeśli spojrzę, Janie, taka jedna sprawa, uwaga, do Do dużej części słuchaczy rodzin Radia Maria dociera różaniec, o którym ojciec dyrektor proponuje. On jest normalnym podstawowym podręcznikiem dla tych, którzy prowadzą kółka różańcowe, apostolat różańcowy, to jest jasnogórska rodzina różańcowa, krucjata różańca rodzinnego, inne ruchy różańcowe, które są. I właśnie w tym roku jest podjęty trud, ogromny cykl, mianowicie rozważań, nabożeństwo na pierwszą sobotę miesiąca są i dla kapłanów, i dla ludzi świeckich. Jest temat wiodący, jest krótkie rozważanie, jest szkoła różańcowa, gdzie są konspekty podane, tylko trzeba z tego korzystać. I taka prośba gorąca i serdeczna dla ludzi świeckich, którzy są w ten apostolat różańcowy czy nabożeństwa pierwszych sobót zaangażowani, równocześnie do kapłanów, którzy chcą to prowadzić, jest pomoc gotowa. Systematycznie przez cały miesiąc mianowicie można sobie to składać, przygotować i z tych materiałów możemy korzystać. Należy zakładać, że siostry loretanki, które wydają ten miesięcznik, różaniec, będą kontynuowały w takiej czy w innej formie, mianowicie to, co tam jest. Jest to pomoc. Równocześnie też to zawiera imprimatur kościelny, tam jest asystent kościelny i nie można mieć wątpliwości co do tych materiałów, które są zaproponowane. Jeszcze jedna gorąca i serdeczna prośba. Jest zupełnie inaczej, jeżeli ktoś rozpoczyna dziś i chce zaprowadzić, otrzyma łaskę. Ten, kto prowadzi, ma jakieś doświadczenie, a ten, który rozpoczyna. Trzeba dużej cierpliwości, tym wszystkim wytrwałości, gorącej wiary, serdecznej modlitwy, którą Matka Boża wyprasza, jeżeli się ją prosi, a sama pierwsza sobota miesiąca jest łaską, o której Matka Boża powiedziała, że będzie z nami. I na tym polega wielkość tego nabożeństwa, że Matka Boża jest z nami i pragnie się posługiwać. Czekamy na pytania.
Już mamy pierwszy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, tutaj mówi Bożena z Katowic. Ja chciałam zapytać w sprawie warunków, o których księża opowiadali. Chciałam zapytać o taką sprawę, czy jeżeli chodzi o te 8 dni wcześniej, kiedy można się wyspowiadać, chciałam się zapytać, czy te 8 dni istnieje też, czy to jest też, można to, te 8 dni może być później, czyli po pierwszej sobocie miesiąca. Chciałam się zapytać, to jest pierwsze pytanie, a drugie jest takie, czy czasami mylone jest, ja też za bardzo tego właśnie nie rozumiem, czy ta 15-minutowa medytacja dotycząca jednej z tajemnic różańca, czy ona jest tożsama z samym różańcem, czy ona jest dodatkowo te 15 minut? Właśnie chciałam się zapytać te dwa pytania postawić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie Pani Bożeno. Bardzo proszę, ksiądz Kustosz.
Dwie rzeczy. Różaniec, oczywiście rozumiane by dyskusje ogromne, mianowicie jak słowo portugalskie różaniec, czy 15 części różańca, czy teraz 20 części różańca. Kościół rozstrzygnął i Fatima rozstrzygnęła część różańca. Czyli 5 tajemnic różańca wybieramy, którakolwiek przypada cyklicznie, czy w danym dniu, który wypada jak sobota, to już w zależności od tego. Odmówiony różaniec, jeżeli ktoś korzysta z pogłębionej wiedzy religijnej, jakiej Ojciec Święty mówił w liście o różańcu i w innych dokumentach, że robi to w sposób bardzo sensowny i pogłębiony, to należy przypuszczać, że w tym znajduje się 15 minut tej medytacji. Ale jest to sprawa wątpliwa. Normalnie odmówiony różańc, bo przed każdą częścią różańca według listu o różańcu powinno poprzedzić rozważanie krótkie i to jest krótkie rozważanie. Natomiast medytacja jest medytacją. Określona jest czasem 15 minut. Czyli gdybyśmy chcieli rozstrzygnąć wątpliwość, mianowicie dla istotnej tej sprawy różaniec odmawiony część różańca i 15 minut. O co tam szło? Że Matka Boża chciała, żeby być do dyspozycji jej. To znaczy, jeżeli przyzywamy pomocy Ducha Świętego i Matka Boża jest z nami, słuchujemy się i wiemy, na czym polega medytacja. Więc ściśle rzecz biorąc, te dwie rzeczy są oddzielne. Część różańca poprzedzona krótkim rozważaniem i 15-minutowa medytacja. Żeby to było klarowne, jasne w oparciu o materiały, które przychodzą z Fatimy i te, które mamy, są opracowane. To tyle.
Jeszcze było pytanie dotyczące właśnie sakramentu pojednania, spowiedzi.
Spowiedź. Wiadomo, że powiedzieliśmy, że tu nie może być jakiegoś zderzenia z tym, co jest w Kościele. Stan łaski uświęcającej byłoby dobrą rzeczą wskazaną, dla uczczenia Matki Bożej, wyrażenia swojej pokory, żeby w najkrótszym okresie czasu poprzedzającym pierwszą sobotę albo po niej, ze względów czysto pobożnych i szacunku dla Matki Bożej, mieć tą intencję, że idzie się do księdza i mówi, że chcę odbyć i tak, ale to nie jest, jest to w tej chwili nie jest to warunek konieczny.
Ale koniecznym warunkiem jest stan.
Stan nie, to nie może być w ogóle dyskusji.
Tu nie ma
na
dyskusji,
ten temat.
Żeby nie było wątpliwości.
Jeśli mogę dodać, no. Było pytanie zadane siostrze Łucji na ten temat. I ona powiedziała, pytając się Pana Jezusa, że spowiedź jest ważna 8 dni lub może być nawet więcej, jeśli w dniu pierwszej soboty, przepraszam, dany człowiek jest w stanie łaski, ale była także jeszcze inna rzecz. Pan Jezus miał przekazać siostrze Łucji, że jeśli ktoś z nas, przygotowując się do odprawienia nabożeństwa pierwszych sobot poprzez ten pierwszy warunek, czyli odprawienie spowiedzi, zapomniał przy spowiedzi o zadośćuczynieniu, o intencji zadośćuczynienia, to ta spowiedź i tak jest ważna i może to nabożeństwo dokończyć pierwszą sobotę, pod warunkiem, że przy następnej spowiedzi będzie o tym pamiętał.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kobiet witamy.
Maria z Gdańska. Jestem rycerką niepokalanej i pierwszy raz kultem sobot ku czci niepokalanego serca Maryi zetknęłam się w Niepokalanowie. Nauczał nas o tym ojciec Stanisław Kałdun. To było na jakimś wiosennym zjeździe, już tak nie pamiętam, ale na pewno 4-5 lat temu. No i oczywiście mamy Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii. Po przyjeździe z koleżanką poprosiłyśmy naszego księdza proboszcza. A ksiądz proboszcz mówi, słuchajcie, przecież to nie ma żadnej sprawy, bo i tak mamy każdego pierwszego miesiąca o godzinie 7:30 rano. Ku czci niepokalanego serca już dawno mamy, tylko możecie się włączyć z różańcem, z rozważaniem i tak dalej. No i myśmy się oczywiście włączyli w to, z tym, że do rozważań różańcowych jak dotąd, ja nie mam pewności, nie jestem tego pewna, czy my to dobrze robimy, bo ja najpierw z informatora Rycerstwa Niepokalanej, tam były takie rozważania sióstr i my wszystkie 5 tajemnic poprzedzamy. Dobrze mówię, jedną część różańca, czyli 5 tajemnic, poprzedzamy rozważaniem. Potem jeszcze odmawiamy litanie do niepokalanego serca Maryi, to jest oczywiście po mszy świętej. Natomiast spowiedź święta, no na pewno staramy się, żeby to było, ale nie w czasie, nie w dniu, tylko raczej przed, czy tam dzień przed, czy kilka dni przed. Z tym, że nie zawsze zaznaczamy to przy konfesjonale i tu chyba jest błąd, jak tak wysłuchałam dzisiaj tego wszystkiego. Jeżeli coś źle powiedziałam, proszę mnie poprawić.
Myślę, że to jest sprawa, proszę siostry, bardzo taka prosta, logiczna, żebyśmy sobie nie robili wątpliwości, bo z tą chwilą, kiedy namnożymy wątpliwości, zniechęcimy samych siebie i innych do tego nabożeństwa. Musi być bardzo klarowne spojrzenie. Robimy rzeczy istotne, rzeczy jakieś dodatkowe są dodatkowymi rzeczami. Jeżeli siostra mówi, że tak jak to jest zgodnie z dokumentem, mianowicie list Ojca Świętego o różańcu, że przyjęta jest forma, że przed każdym dziesiątkiem różańca jest krótka medytacja albo chwila głębokiej refleksji, w zależności kto na jakim etapie jest, jak to ksiądz robi tam, gdzie ten różaniec jest codziennie odmawiany. To jest jedna sprawa. Natomiast 15-minutowa medytacja, to myślę, że tu siostra dokładnie wie, o co idzie, czym jest medytacja, mianowicie to bycia do dyspozycji Matki Bożej. To jest sprawa, spowiedź, myślę, że tu jest sprawa, będzie ciągle, żeby sobie nie komplikować życia, to ci, którzy rozumieją i otrzymali tą łaskę, prosta sprawa, iść odbyć to. Ci, którzy mają wątpliwość, trzymać się, mianowicie tego, co Kościół powiedział, stan łaski uświęcającej i ewentualnie z tytułu pobożności, żeby to powiedzieć, jeżeli nie jestem przekonany wewnętrznie, mianowicie niech się odezwą teolodzy, jak sprawa wygląda, na pewno nabożeństwo nie traci na istotnej rzeczy, żeby spełnione istotne warunki, bo inaczej byśmy żądali czegoś, co jest niezgodne z przepisem Kościoła. Stan łaski uświęcej, intencja mogę sobie wzbudzić na początku tego nabożeństwa, bo inaczej komplikujemy życie i doprowadzimy do tego, że będzie coraz więcej ludzi miał wątpliwości, będzie się bał, nie będzie chciało i na tym polegałoby zwycięstwo szatana. Zwycięstwo szatana jest wiadomo, że takiej i takiej siostra Lucja o tym pisała. Więc mówię, dosyć mówię klarownie, żeby to uprościć. A jeżeli ktoś jest, czuje, że więcej, są podręczniki, są artykuły, można iść do spowiednika, można do księdza, można zgłosić się na rekolekcję, rozstrzygnąć te sprawy w gronie już wykwalifikowanym ludzi o pogłębionej pobożności.
Raz wzbudzić intencję głęboką i już niebo o tym pamięta.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Gizela z Solca Kujawskiego. Mam takie pytanie. Mam przed sobą nowennę do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, która Pan Jezus powiedział jej na... w ten sposób na pytanie, dlaczego żąda 9 pierwszych, a nie 5 pierwszych sobót. Prośba o 5 pierwszych sobót jest znakiem pokory mojej matki, ponieważ w niebie nigdy nie wyzbyła się pokory, uważała, że nie jest godna posiadania prawa do takiego samego nabożeństwa jak ja. Moja prośba z kolei jest znakiem mojej miłości, która nie zniosłaby tego, że moja część jest większa niż jej, gdyż ona i ja płoniemy tą samą miłością. I teraz mam takie pytanie. Ja właśnie te 9 pierwszych sobót miesiąca odprawiam, to tak samo na tych samych zasadach co 5 pierwszych sobót. I chciałam zapytać, czy to jest ważne, czy raczej przejść na fatimskie 5 pierwszych sobót miesiąca? Czy coś w ogóle ksiądz słyszał o tej nowennie, która została podyktowana przez Pana Jezusa Marii Natalii siostrze węgierskiej.
Znaczy mówiliśmy na ten temat, to już był temat, który był podjęty na bodajże ubiegłym roku. Jest to nabożeństwo niezatwierdzone przez Kościół. Proszę pamiętać, to ja wiem o co idzie. Idzie o siostrę zakonną właśnie na Natalii, która mówiła o 9 pierwszych sobotach miesiąca. Nie. To bardzo klarownie jest jasno. Kościół o tym decyduje. Tak jak w stosunku do siostry Łucji. Ona otrzyma charyzmat, ale nad charyzmatem jest Kościół i posłuszeństwo Kościołowi. Proszę zobaczyć jedną drogę. Siostra Łucja miała też swoje spojrzenie z tą chwilą, kiedy przyszła do zakonu karmelitanek, pod wpływem rozwoju intelektualnego i duchowego. Siostra w pewnym momencie sobie pisała różne rzeczy, komentarze, nad którym Kościół czuwał. To, co ona myśli, to zostało po śmierci Kościół, to wszystko sprawdzi i miał się poda do wiadomości. Natomiast musi być to podporządkowane władzy Kościoła. Nie ma nic wspólnego. Nabożeństwo siostry Natalii z Węgier przychodzącej jest to, krótko mówiąc, bałamuctwo pewne, które rozwija i uderza. Nie ma żadnych 9 pierwszych piątków miesiąca i 5 sobot pierwszych 5 sobot miesiąca. Bardzo klarownie i jasno, jeszcze raz odpowiadam, objawienia siostry Natalii z Węgier są niezatwierdzone przez Kościół. To jest pobożność ludowa, pobożność. Jeżeli komuś pomaga, to pomaga, ale to nie jest to, co Kościół zatwierdził. Musi być klarownie i jasno tutaj sprawa.
Dziękuję uprzejmie i odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Serdeczna prośba do Pani, żeby wyłączyć radio, bo będzie przeszkadzać.
Już mam.
No właśnie. Prosimy bardzo.
Maria z Piły telefonuje.
Witamy Pani Mario.
Ja mam taki tekst, który sobie kiedyś skserowałam z imprimatur z Fatimy 13 sierpnia 1978 roku. Imprimatur jest Albert biskup Leira i tutaj pisze tak: odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu wszystkich tajemnic różańca świętego. Więc tu byłoby właśnie oczywiste, że trzeba rozgraniczyć samą modlitwę różańcową od medytacji. I słowo różaniec jest u mnie napisane dużą literą. Czyli ja to rozumiem od strony różaniec jako przedmiot i jako różaniec jako modlitwa. Matce Bożej chodziło o różaniec jako modlitwę. A różaniec, obecnie cały różaniec ma 4 części. W czasie, kiedy Matka Boża o tym mówiła, było jeszcze 3 części. I ja sobie tutaj kojarzę, to już jest moja interpretacja, te 15 minut rozważania, bo akurat po minucie by przypadało na każdą część, na każdą tajemnicę różańca i wtedy nam wyjdzie 15 minut. Według mnie, ale podkreślam, to jest według mnie, Matka Boża tu nie mówi, czy to ma być część różańca, czy cały różaniec.
Proszę
ale
pani, ja przepraszam,
proszę mi nie przerywać.
Przepraszam bardzo, pani nie wyłączyła radia po pierwsze i cały czas słyszymy ten dudniący tam głośnik, gdzieś tam, ale druga sprawa, proszę pani, jeszcze jest bardzo ważna, już wielokrotnie tutaj to ksiądz kustosz powiedział, że Kościół ma tutaj głos decydujący.
Ojcze Janie, bardzo prosta sprawa. To było przedmiotem dyskusji. Rosario, słowo różaniec w języku portugalskim było przedmiotem dyskusji. O co idzie? Część, jedna część różańca. Tu jest rozstrzygnięte. Nie mamy co drzwi ważyć, on są ważone. Jedna część różańca. Ja Ojciec Święty ułożył w tym cyklu, miałem cię tym 15 tajemnic ułożyć następne, ale dokładnie Kościół i Fatima rozstrzygnęła o część różańca. Cząstka. Pięć.
Drugi nie przeszkodził w tym nabożeństwie.
Nie, to jak ktoś chce, może odmawiać z tytułu
pobożności. Formy, po prostu jeszcze pokazał bogatsze formy, jak możemy tak właśnie modlitwę różańcową uczynić modlitwą kontemplacyjną.
Ale proszę Ojca, tu idzie o ścisłe pewne przepisy prawne, które tak są dotyczące tego nabożeństwa. Słowo różaniec dotyczy jednej części różańca. Fatima to rozstrzygnęła, my nic nie poprawimy.
I dlatego nie może być, że mnie się wydaje, ja uważam, ja mogę uważać, ale powinno być tak. I tak.
Tylko pojawia się rzeczywiście pewien problem. Mamy tekst Imprimatur z Fatimy, gdzie jest wyraźna sugestia, że medytacja, o której mówimy jako o czwartym warunku, dotyczyć ma wszystkich tajemnic różańcowych. I to jest pytanie, które często jest podnoszone. Ludzie pytają, jak ma to rozmyślanie wyglądać. Myślę, że odpowiedź najkrótsza, ale też myślę, że bardzo trudna odpowiedź byłaby taka, że to nie jest pytanie kierowane do nas, bo to nie ja odprawiam to rozmyślanie, tylko Matka Boża prowadzi. W moim przypadku mogę powiedzieć takie jakby swoje świadectwo. Ja zaczynam od jednej tajemnicy, bo trudno zacząć od wszystkich naraz. Jeśli podczas tej medytacji rzeczywiście myśl prowadzona przez Matkę Bożą przechodzi do kolejnej, następnej, jakiejś innej, całego różańca, no to Matka Boża mnie prowadzi, pokazuje mi jakiś wątek różańcowy, temat historii zbawienia. Jej za to dziękuję na kolanach. Natomiast nie ja decyduję, jak wygląda ta medytacja. Księże kustoszu.
Znaczy jest tak, panie Wincenty, bardzo klarowna musi być tutaj sprawa, wyszły w roku różańca szereg podręczników, które uporządkowały te rzeczy, dokumenty Stolicy Apostolskiej, wielkie encyklopedie, które by owocem, mianowicie w roku różańcowym spotkań międzynarodowych, książki, które przeglądaliśmy, encyklopedia, która zawiera na przykład w Szwajcarii, która jest owocem, mianowicie nie tylko katolickiej wiary Kościoła rzymskokatolickiego, jak to wygląda w innych wyznaniach i tak dalej. Sprawa jest jasna, że każdy dziesiątek różańca jest poprzedzony krótkim rozmyślaniem, ale nie możemy tego traktować literalnie. Kiedy Matka Boża powiedziała, że odmawiajcie różańcu, że trzeba więcej dzieci, mówiliśmy już o tym, że dzieci chciały spełnić pragnienie Matki Bożej i sobie drogę na skróty. Jak my wszędzie idziemy, praktycznie droga na skrót, to co łatwiejsze. Dzieci, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, bo i miały kilka różańców odmówionych. Matka Boża następnego miesiąca przychodzi i mówi, tłumaczy tym dzieciom, że nie o to idzie. Ilość, ale równocześnie musi być i jakość tego wszystkiego. I to porządkowanie takie, bo jakbyśmy sobie podzielili, że mamy 15 tajemnic różańca i po jednej minucie mam 15. Nie, to jest niezgodne z duchem. Niezgodne. To jest taka papka duchowa, zupa, monitor. Także ja mówiłem, że wszystko Boże.
To nie jest medytacja.
To nie ma nic wspólnego z medytacją.
Jest 23, trochę po 23, kilka taktów muzyki i w dalszym ciągu wracamy do rozmów. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Piły jeszcze raz, ponieważ mnie wyłączono. Teraz już wszystkie odbiorniki mam też wyłączone i myślę, że będzie lepszy odbiór. Nie słyszałam bezpośrednio po mojej wypowiedzi komentarza ze studia. Natomiast ja tutaj chciałam tylko powiedzieć to, że mam właśnie ten tekst z 1978 roku z imprimatur i słowo różaniec jest dużą literą, więc ja to rozumiem od strony duchowej jako cały różaniec. Jeżeli chodzi o te 15 minut, to wcale nie chciałam powiedzieć, że trzeba minutę na jedną tajemnicę przeznaczyć. Oczywiście jak ja się zagłębiam w treści, to ja nie mogę kontrolować czasu w tym momencie, prawda? Więc to może trwać znacznie dłużej, bo wtedy po prostu ja się zajmuję tajemnicami Różańca Świętego, a nie czasem. Z tym, że jak ja sobie to prywatnie robię, no nastawiam budzik, żeby mniej więcej mieć orientację, kiedy te 15 minut minie. I wcale nie kończę wtedy, kiedy słyszę sygnał budzika. Po prostu jeżeli trwa jeszcze ta medytacja, to ją kontynuuję. I chciałam podzielić się jeszcze takim doświadczeniem, ponieważ praktykuję ponad 10 lat właśnie to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i tak stopniowo zostały one wprowadzone w naszej parafii za zgodą oczywiście księdza proboszcza, kapłanów, którzy odprawiali mszę świętą. Halo?
Tak, proszę, słuchamy panią, ale prosimy, żeby
dobrze.
Zmierzać do końca wypowiedzi.
Słucham? Może ja powiem właśnie, jak zostało to po prostu wprowadzone w naszej parafii. Każdy parafianin ma możliwość zamówienia mszy świętej. I na początku po prostu prywatnie zamawiałam w tej intencji msze święte. Następnie porozumiałam się z innymi osobami i zaczęliśmy oczywiście zawsze za zgodą księdza w trójkę po mszy świętej zostawać i odmawiać Różaniec Święty. Jak powiedziałam wcześniej, w tej chwili już minęło 10 lat i teraz po mszy świętej rano o 7, bo tak to zostało uzgodnione, którą też zamawiamy, ale w tej chwili zamawiamy już jako apostolat maryjny w intencji wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. Po mszy świętej zostajemy na różańcu, oczywiście to jest akceptowane przez księdza proboszcza. I tyle osób, ile chce, zostaje i jak długo chce i jak długo może. Każdy wychodzi wtedy, kiedy po prostu ma na to ochotę. I są osoby, które zostają do ostatniej części różańca. Mówimy cztery części różańca. To jest wszystko na zasadzie dobrowolności, a medytację odprawiamy w domu. To tyle chciałam się podzielić, że po prostu u nas już jest tak to posunięte. I na zasadzie całkowitej dobrowolności, za zgodą księdza proboszcza, różaniec, msza święta i różaniec święty jest w kościele, natomiast medytacja jest w domu. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy pięknie pani, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę księdza kustosz.
Ja myślę, że to jest odpowiedziane to, co mówiliśmy wcześniej. Jest mianowicie pewne minimum, żeby spełnić żądanie Matki Bożej, a rozwój, jak każda miłość, nie ma granic. Jeżeli ktoś czuje potrzebę i ma łaskę od Boga daną i robi to dobrze, odmówienie czterech części różańca jest łaską. Jest to, zakłada wewnętrzny rozwój. I mówię, rzecz konieczna, żeby spełnić warunek Matki Bożej, to jest jedna część różańca. Jeżeli odmawiacie, tylko cieszyć się i Bogu dziękować, że macie siłę, cierpliwość, wiarę, zakładając, że dobrze to robicie, to tylko błogosławieństwo, że jest to owoc prawdziwego nabożeństwa i oddania. Bo w miłości nie ma żadnej granicy. Róbmy tyle, ile jest możliwe, byle z wiarą, czystą intencją. Żeby nie było czegoś, co jest mechanicznie traktowane, bo wiadomo, że idzie o jakość tej modlitwy. Jeżeli tak, to dziękujcie Bogu, że na tym etapie po 10 latach doszliście do czegoś, co jest waszym sukcesem religijnym i w stosunku do Matki Bożej, no, darem wspaniałym i cudownym. Ale to jest dla pewnej elity wybranej. Dla przeciętnego człowieka jest to rzecz niemożliwa.
Odbierzmy zatem kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Antoni Sino Wrocławia. Księża dzisiaj przedstawili, że obowiązkiem jest uczestnictwo w Eucharystii. Otóż osoby chore i osoby opiekujące się chorymi nie mają takiej możliwości i nie mają możliwości nawet korzystania tego dnia z radiowej mszy świętej, ponieważ gdy przychodzi tego dnia kapłan, to wiadomo, że trzeba przygotować mieszkanie chorego i tak dalej. I dlatego chciałbym wiedzieć, czy obowiązek uczestniczenia w Eucharystii, jeśli istnieje możliwość przyjęcia Komunii Świętej poza Eucharystią, jest tutaj koniecznością. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, ponieważ była dosyć dużo omawiana sprawa uczestnictwa księży w różnych tego typu nabożeństwach, to ja uważam, że tam, gdzie jest jeden ksiądz, który z reguły w pierwszą sobotę miesiąca jeszcze roznosi komunię świętą osobom chorym, czasem nawet po kilku miejscowościach, jak na przykład jest proboszczem na wsi, to on nie ma możliwości uczestniczenia w jakiejkolwiek takiej takim nabożeństwie. No tyle dla chciałbym.
Toni, bardzo proszę, pan doktor Łaszewski.
Na to pytanie żeśmy już odpowiedzieli wcześniej, mówiąc o tym, że jednym z warunków nabożeństwa pierwszych sobót jest komunia święta, wynagradzająca. I najlepiej, jeśli to jest w ramach Eucharystii, bo to jest pełnia uczestnictwa. Natomiast jeśli jest osoba chora, to raz może przyjąć poza, co oczywiste, poza mszą świętą, a dwa nie musi tego przyjmować, jak i innych warunków spełniać w świątyni, tylko w domu. Prawda? Więc ten temat jakby już był zamknięty.
Dziękuję pięknie. Odbieramy telefon kolejny. Proszę bardzo. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi?
Mówi starsza osoba z Tarnobrzeskiego. Jestem osobą, jak to się mówi, przedwojenną, bo już jako dorosła osoba, dziewczyna, przeżyłam wojnę. Proszę kochanych obecnych w studiu. Ja chcę powiedzieć parę słów na temat nabożeństwa pierwszych sobót. Mogę?
Proszę bardzo.
Byłam wychowana w nabożeństwie do Matki Bożej. To mi pomogło przeżyć wojnę. Jestem pewna tego. W różnych trudnych sytuacjach organizacja tajna, a jednak przeżyłam, nikt mnie nie skrzywdził. Ale po wojnie, w latach 50. w naszej parafii jakoś to tak było umożliwione takim jakimś sposobem, bo przecież nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego wtedy było jakby zawieszone. Ale ja z siostrą zdobyłyśmy te informacje na temat koronki do Miłosierdzia Bożego i pięciu sobót. Pierwszych pięciu sobót. Obchodziłyśmy to, chociaż parafia była bardzo daleko, a przy tym jeszcze inne osoby z rodziny. No i tak to jakoś szło, życie mijało, ale proszę kochanych kapłanów, dzisiaj jestem już w takim wieku, że już dziewiąty dziesiątek daleko przekroczony i ja mam taką łaskę od Boga, że już dochodzi 30 lat, kiedy utraciłam sobie tylko jedną pierwszą sobotę, kiedy byłam w szpitalu. I tak z utęsknieniem czekam każdego miesiąca na pierwszy piątek i pierwszą sobotę. I co powiem, że jestem szczęśliwą staruszką. Wierzę, że nabożeństwo do Matki Bożej i te pierwsze soboty to są całą moją siłą. I tyle chciałam powiedzieć. Bardzo się cieszę, że słyszę te nabożeństwo.
Możemy poznać pani imię?
Weronika.
Pani Weroniko, dziękujemy pięknie.
No nie bardzo pozostaje proszę. Nic innego życzyć jak 100 lat plus VAT, bo jak już dziewiąty dziesiątek, ale tak. Pani potwierdziła pewną właśnie zależność, o czym tu była mowa, że jeśli ktoś rzeczywiście raz poważnie przeżył bardzo głęboko nabożeństwo do Matki Bożej, nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca, to potem to zakłada już ten ciągły ustawiczny rozwój i to nie staje się ciężarem, ale słodyczą z serca, poszukiwaniem właśnie tego czasu i pragnieniem spotkania się z Matką Bożą. To jest mój czas dla Matki Bożej. I Pani jest potwierdzeniem, pięknym potwierdzeniem, jakie to nabożeństwo ma duchowy wymiar, jakie przynosi radosne skutki w życiu chrześcijanina, który dojrzale traktuje życie sakramentalne i poważnie traktuje sprawy swojego zbawienia.
Ojcze Kamilu, warto wrócić do pewnych rzeczy, która była zapoczątkowana na Jasnej Górze po wyborze Ojca Świętego Jana Pawła II. Ona jest częściowo związana z panem Anatolem, ale to jest tylko częściowo związana. Jest pan Wincenty Łaszewski, kiedy w 90 roku rozpoczynaliśmy kongres różańcowy. I było, mianowicie, to był bardzo forsowny czas. I uczyliśmy się, by siostr nazaretanki, nowicjuszki, byli klerycy palotyńscy i ludzie świeccy, którzy przyjeżdżali, pan Łopuszański, pani Konopczyna, inni wielu duchownych, którzy przyjeżdżało na te kongresy, które myśmy organizowali. I proszę pamiętać, że była każda rocznica zamachu na życie Ojca Świętego, która była rocznica, tyle części różańca myśmy odmawiali. I mianowicie kongres różańcowy przeciętnie trwał 7 dni, potem 9 dni. To był ogromny, duży wysiłek. Gdy się kończył ten kongres, ludzie mówili, tak zachwycili się mianowicie tym, otrzymali tyle siły i wewnętrznej mocy, że trudno było rozstawać się z różańcem. I to nieważne, ile się mówi, czy 5 części różańca, czy czasem 10. Jeżeli to jest łaska i człowiek idzie w głąb i Boga prosi i Ducha Świętego, to absolutnie nie może nużyć to i nie może męczyć człowieka. I to jest właśnie to, co pani widziała, to jest utwierdzenie w tym, że ta pomoc Matki Bożej jest dla nas szczególna i ona czuwa nad tym i człowiek, jeżeli korzysta, otwiera się, to właśnie tak, że można 30-40 lat i się oczekuje, bo wiadomo, że na każdą pierwszą sobotę miesiąca jest jakaś dana łaska. Drugim przykładem jest pani Barbara Kloss, która w opinii świętości, jak umiera, może mało jeszcze znana, bo to jest za krótki okres czasu po jej śmierci, ale typowo rzecz, która ona pisała te rozmyślane na każdą pierwszą sobotę miesiąca, wydane 2 tomiki, cudowne rzeczy. Osoba zapisywała, osoba świecka, jeżeli się to podało kontroli mianowicie teologicznej i to zrobiono, żeby książkę wydrukować, wydali to księża Marianie w Londynie i potem w Ameryce, ona jest tłumaczona, to dopiero można na przykładzie tej Barbary Kloss i napisanych 2 tomików rozważań. Ale ona pisała pod tchnieniem, mianowicie tej pierwszej soboty miesiąca medytacji, które spisywała, bo ona na żywo je prowadziła, a potem ktoś to spisywał. Czyli to jest, wszystko potwierdza, że pod tchnieniem Ducha Świętego jest pełny rozwój i człowiek się otwiera i w ten czas rzeczy sobie stają bardzo oczywiste.
I dlatego ta medytacja jest tak bardzo ważna, żeby ona była bardzo ewangeliczna. Cokolwiek Syn mój wam powie, to czyńcie. To jest prośba Matki Bożej zasadnicza w Ewangelii, a przez tą medytację ona ma być jakoś ukonkretniona. Jest tu wartość słuchania. Właśnie na modlitwie słuchania, co Bóg mówi do mojego serca, bo nikt nie ma z nas wątpliwości, że gdzie jest Matka Boża, tam jest zawsze obecny Duch Święty i On podpowiada i prowadzi.
Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Helena z Mławy. Proszę Ojca, witam wszystkich gości, księdza gospodarza i wszystkich, którzy są przy rozmowach. Proszę księdza, pomocą dla odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót może nam posłużyć nasz dziennik sobotnio-niedzielny na początku miesiąca. I właśnie tutaj są warunki odprawiania nabożeństwa. Spowiedź w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca, komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca, różaniec wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca i 15-minutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi. Ale mi się wydaje, i chyba tak mam rację, że jeśli kochamy Matkę Bożą i chcemy jej poświęcić tę sobotę, o którą nas prosi, to nie powinniśmy myśleć, czy 2 dni wcześniej, czy 8 dni wcześniej, czy później. Jeśli Matka Boża prosi o sobotę, to powinniśmy jej tę sobotę poświęcić i tak jakoś wygospodarować. No zdarzają się różne, czy choroby, czy coś. Ale kochając Matkę Bożą, to naprawdę jest warto poświęcić jej tę sobotę i nie przesuwać tych uroczystości i tych modlitw i wyczytywać, czy to, czy to. Jest są słowa Matki Bożej i mi się wydaje, że tak powinno być.
Proszę Pani, mogę Pani pocieszyć, że znam ludzi, którzy przyjeżdżają w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Jasną Górę od 15 lat z Poznania, apostolat Maryjny. Od 15 lat organizuje w każdą pierwszą sobotę miesiąca pielgrzymkę. Rzeczywiście w tych intencjach, o których tutaj mówimy, także i osoby indywidualne, żeby się właśnie wyspowiadać i wypełnić te 5 warunków. To właśnie kto kocha, nawet nie było takie przysłowie, kto kocha Maryję, nie pyta o Wilię. Czyli każdy dzień Matce Bożej poświęcony to był dniem szczególnej modlitwy, łaski, wdzięczności za dar jej dla Kościoła i dla każdego z nas. I Pani po raz kolejny potwierdza, jakie to ma znaczenie. To ma potem praktyczne przełożenie na życie sakramentalne, żeby być bliżej Chrystusa, bo w pierwszych sobotach miesiąca, o to właściwie Matce Bożej chodzi, żeby było pogłębione życie duchowe, by być bliżej nieba.
W Polsce za życia mnie się to mówiło, bo to była sprawa może niebezpieczna i nazwijmy, były jakieś tam problemy. Po śmierci pana Anatola można powiedzieć, że on to był pierwszym apostołem, mianowicie tego nabożeństwa pierwszych sobot miesiąca i krucjaty różańca rodzinnego, jako legionista, który przyszedł jako wojskowy człowiek. I on powiedział te znamienne słowa, które po jego śmierci dziś można mówić, że to człowiek był niezwykły jakiejś wiary. Kocham i służę. To był taki program jego życia. Że jeżeli jego zawołanie takie było, jeżeli się kocha, to się to przekłada na język służby. I w ten czas jest bardzo wszystko klarowne. Jeżeli coś tam zaczynamy kombinować, wyliczać to jak w banku, jak w rachunkach, no jest to możliwe. Jeżeli nie jest to grzeszne, to jest to możliwe do tego. Ale prostsza o wiele sprawa jest taka, że właśnie jeżeli jest tak, to jest tak i pani da odpowiedź na to, że jest to możliwe. Prosta sprawa, jeżeli chce zaryzykować, postawić krok, jest to połączone z pewnym ryzykiem, ale jest to ryzyko, które przynosi błogosławione owoce. Spraktykować i zobaczyć, co potem po pięciu pierwszych sobotach dobrze odprawionych i tym przychodzi następna łaska.
Dziękuję uprzejmie. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Bardzo prosimy.
Zaraz.
Tak, jesteśmy
już
na antenie.
Już jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Chcę podziękować za to, że wciąż tak sobie myślałem o tym, jak Matka Najświętsza Fatimie mówi, że żądam od świata, żeby ludzkość się nie opokutę, odmawiała różaniec i przez pięć pierwszych sobot miesiąca przystępowała do sakramentów świętych. Jeżeli ludzkość to uczyni, to na świecie zapanuje pokój, a jeżeli nie, to bezbożna propaganda zaleje cały świat i możemy powiedzieć, że tak. Ale cieszę się, że słyszę, że te pierwsze soboty się rozwijają, bo ja jestem właśnie od Anatola Kaszuka, 50 lat z nim żyłem i widziałem jego wysiłek, jego trud i znałem tą panią Barbarę Klos, patrzyłem na te dwie postacie. I myślę sobie, że to są osoby święte.
Dziękujemy pięknie panu za ten głos. Proszę bardzo.
To świadczy o pewnej postawie stałości i wierności. Pan mówi o 50 latach. To jest jakiś taki bardzo solidny etap, złoty jubileusz. I przez cały, że tak powiem, przez półwiecze pan dotyka tej tajemnicy i myślę, że to także pana utwierdza w słuszności, że warto służyć Matce Bożej, a przez nią Chrystusowi warto być wiernym.
Ci, którzy znali pana Anatola, wśród nich jest właśnie pan, który znany, bo przyjeżdżał na kongresy. Wiadomo, że miał ogromny wpływ na wielu ludzi, przede wszystkim świeckich, na kapłanów. To pan Anatol jeździł po seminariach duchownych. Równocześnie pamiętam, kiedy jako kleryk zaprosiłem pana Anatola do Ołtarzewa, do seminarium, miał wykład, który zachwycił jako człowiek świecki, który mówił o tym, o czym myśmy w seminarium nie wiedzieli. On był pierwszym tym, który nam powiedział, że o objawieniach fatimskich, powiedział, że ten nie o krucjacie różańca rodzinnego nabożeństwie pierwszych sobot miesiąca. I pan Anatol miał to do siebie, że on jeździł po domach zakonnych, po seminariach, że miał ogromny kontakt z tysiącami księży, którzy po prostu byli z nim związani przez ten apostolat i pomagał. I tak jest przekonanie, że umierał w opinii świętości, podobnie jak pani Barbara Kloz. I to jest tylko Bogu można dziękować za takiego apostoła, człowieka, który mając swoje lata, chodząca, żywa encyklopedia, jeżeli chodzi o kult maryjny, o cytaty. W życiu nie spotkałem takiego człowieka, drugiego, który tak miał sprawy poukładane i który po prostu to wiedział. No to jest oficer wojskowy i on to miał, przekładał się to mając na teologię, na życie i na posłuszeństwo. Mówi, nie opuścił żadnego nabożeństwa pierwszych sobot miesiąca od momentu, kiedy został oficera wojskowego, kiedy w Dublinie spotkał się z Dominikanami i tam się spotkał z tą książeczką pierwszą o Matce Bożej Fatimskiej. To dobrze, że ludzie pamiętają po śmierci o nim, bo już jest w tej chwili nieszkodliwe dla niego. Mówić dobrze o zmarłych to jest bardzo wskazana i dobra rzecz.
Dziękuję pięknie. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Ojca, mówi Beata z Krakowa. Ja mam takie pytanie, czy rozważanie w pierwsze soboty musi być tylko nad jedną tajemnicą, czy może być nad całą częścią? Różańca Świętego.
Dziękuję pięknie Pani Beato za pytanie na antenie. Zaraz tutaj
to ja przyjdę na
odpowiedź.
Odbiór.
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo proszę Panie Doktorze.
Obie formy rozmyślania są poprawne. Powiem w ten sposób. Ja już mówiłem, jak wygląda to w moim osobistym życiu pierwszosobotnim. Natomiast z badań, jakie tutaj w naszym ośrodku fatimskim w Zakopanem przeprowadzamy od lat, zaczyna wynikać, że należy traktować medytację pierwszosobotnią w miarę dowolnie, tak bym to określił. Mianowicie w zależności od tego, na jakim poziomie duchowym jesteśmy. Podobnie jak jest z różańcem. Różaniec, ów model idealny, wymaga rzeczywiście bardzo dużej dojrzałości duchowej. Natomiast Matka Boża w wielu objawieniach zatwierdzonych przez Kościół akceptowała różaniec bez medytacji na przykład zupełnie, kiedy tylko odmawiamy zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, chwała Ojcu. Podobnie z medytacją pierwszosobotnią. Jeśli nie jesteśmy jeszcze bardzo głęboko wprowadzeni na te oceany duchowe, może to być tak, jak sugerował na początku naszych spotkań dzisiejszych ksiądz Kustosz, może to być po prostu refleksja nad kazaniem księdza proboszcza czy wikarego. Może to być refleksja nad jakimś artykułem pobożnym dotyczącym tajemnic różańca. Jeśli jesteśmy już coraz głębiej wprowadzeni w życie duchowe, zaczynamy jakby nastrajać nasze anteny na dźwięki dochodzące z nieba i powoli nasza medytacja przechodzi na medytację prowadzoną przez Matkę Najświętszą. Chciałbym podkreślić, że jeśli nawet nie potrafię jeszcze tak się oddać Maryi, że będę prowadzony przez jej medytację owe 15 minut, to i tak, jeśli jest intencja wynagradzająca, ta medytacja jest ważną częścią ważnego nabożeństwa pierwszych sobot. Natomiast druga rzecz w Pani pytaniu, czy ma być to jedno rozważanie na temat jednej tajemnicy różańca, czy na temat wielu. Jeśli rozmawiamy znowu o tym etapie bardziej wstępnym, naszym duchowym, to i tak jest dobrze w zależności od tego, jakie ja mam potrzeby duchowe, jakie jest moje duchowe nastrojenie w danym momencie. Jeśli na przykład jestem człowiekiem cierpiącym, mam jakieś problemy w rodzinie, to wiadomo, że jakby łatwiej jest mi usłyszeć głos Boży, kiedy będę rozmyślał nad tajemnicami bolesnymi, prawda?
Dziękuję pięknie, odbieramy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Maria zawsze dziewica.
Prosimy bardzo, kto mówi?
Fatimska. Chciałam powiedzieć o pierwszych 5 sobot miesiąca. Po prostu ja jestem chorą osobą, ciężko. Odprawiłam 5 pierwszych sobot miesiąca z kolei, to znaczy spowiedź, komunia święta i różaniec, mówiłam w domu. I po prostu do mnie i medytacja 15-minutowa i po prostu 5 z kolei, 2 z kolei 5 pierwszych sobot w 2001 roku. I po prostu jestem chora, nie byłam w stanie iść na mszę i ciąg przyjeżdżał do mnie w każdy miesiąc. No to chyba mszy eucharystyjnicza. Chciałam się o to zapytać.
Oczywiście, pozdrawiam serdecznie Panią, bardzo proszę jeszcze raz.
Kalian Przany Dolnej. Halo?
Chciałem, ja może powiem jedną rzecz, mianowicie siostra Łucja kiedyś napisała, tak paradoksalnie to zabrzmi, że nabożeństwo pierwszych sobót, jeśli nie jest to możliwe, by było odprawiane w sobotę, z powodów oczywistych, na przykład jestem daleko od kościoła i nie mogę do tego kościoła pójść, pod pewnymi warunkami może być odprawiane w niedzielę po pierwszej sobocie. Jest taka możliwość, jest to bardzo dobra klauzula dla tych, którzy mają problemy z pierwszą sobotą, także dla duszpasterzy, którzy są w sobotę zajęci innymi obowiązkami. W niedzielę można to wpleść w swoją służbę Bożą niedzielną, prawda? Ale nie, żeby to było jakby równoprawne. Jeśli mi się nie chce odprawić pierwszą sobotę, to mogę sobie przejść na niedzielę po pierwszej sobocie. To jest, jeśli pierwsza sobota jest dla mnie czasem niemożliwym.
To jest dokładnie tak, jak jest mianowicie z obowiązkiem niedzielnej mszy świętej, dokumentem, który wydał Ojciec Święty Dies Domini. Jeżeli istnieje uzasadniona racja, to sobotnia wieczorna msza święta zastępuje niedzielną mszą świętą, ale nie może stać się to zasadą. Ojciec Święty o tym wyraźnie mówił, przestrzegał. Dla spełnienia czy ewentualnej wierności wobec sumienia można, ale nie może stać się to zasadą. Jest to sprawa wyjątkowa. I to trzeba rozróżnić jasno i prosto. Liczy się intencje i okoliczności. Jeżeli są okoliczności usprawiedliwiające, to nie ma żadnego problemu. Ale nie może to być przyjęte z góry, że to jest zasada, że przestawiamy. To sobie tak samo jest tutaj z tym nabożeństwem. Rzeczy niemożliwych Pan Bóg nie może wymagać.
Czas bardzo szybko biegnie i trzeba by jakoś podsumować to, co może wyakcentować jeszcze raz te najważniejsze sprawy. Bardzo proszę.
Ja myślę, że o jednym wątku jeszcze podsumowującym należy powiedzieć wszystkim, którzy praktykują pierwsze soboty lub zaczynają, nawet bardziej zaczynają, bo to pojawia się także w wielu pytaniach, które otrzymujemy. Mianowicie możemy, jak tu wszyscy siedzimy, zagwarantować, że każdy, który spróbuje zapisać się do tej szkoły Maryi pierwszosobotniej, będą go czekały trudności i przeszkody. Ja spotkałem się z wieloma osobami, którzy podchodzili do mnie i mówili, jak to jest, proszę pana, że kiedy ja zapragnąłem odprawiać pierwsze soboty, to mi wszystko na głowie stanęło, bym nie mógł tego zrobić. To jest jakby pierwszy symptom, że jest to nabożeństwo bardzo ważne i nie poddawajmy się w tym momencie, że jest trudność, że nie wiem, ktoś z rodziny przyjedzie w gości i ja w tym momencie nie mogę iść do kościoła, jako przykład. Ale jest jeszcze drugi wątek, który mi właśnie uciekł niestety w tym momencie z pamięci. Może ja do tego wrócę, jak ktoś inny tutaj trochę podsumowuje, może ksiądz Kustosz spróbuje, proszę.
I jeszcze raz wracam do momentu zasadniczego. Jeżeli chcemy pogłębić to nabożeństwo, sami drzwi nie otworzymy, bo drzwi są już otwarte. Materiały, które są dostępne w Polsce, które są promowane, choćby nawet w naszym dzienniku, trzeba wziąć do ręki czytać. Różanie, trzeba wziąć do ręki czytać. Inne materiały, książki, o których my mówimy, jeżeli ktoś chce, one są dostępne, po prostu raz przeczytać, ułożyć, przemyśleć i można być w ten czas pomocą dla siebie, w rodzinie, można nawet księdzu pomóc. Jest zupełnie inna sprawa, kiedy ktoś życzliwie podejdzie i powie, proszę księdza, jest taka i taka sprawa, przeczytałem to i to, przemyślałem, czy jest to możliwe. I w związku z tym przeczytać materiały będziemy szli do przodu, bo kiedy przyjdzie następne spotkanie i podejmiemy ten temat, a 60. rocznica aktu zawierzenia narodu polskiego na Jasnej Górze jest okazją ku temu. Być może, że są w tej chwili jeszcze inne ważniejsze sprawy, które trzeba uporządkować w naszej ojczyźnie. Jak mówi Ojciec Święty Krzyb, kiedy przybywał tu w 85. roku do Zakopanego, do Dolnych Okłoskiej, powiedział tak. Może przyjdzie lepszy czas, trzeba mieć cierpliwość do tego wszystkiego. Być może, że na tym etapie nie jesteśmy jeszcze w stanie wewnętrznie po śmierci Ojca Świętego i po śmierci siostry Łucji zrozumieć, że to trzeba chcieć. Wymaga to cierpliwości, czasu, ale iść do przodu. Ci, którzy wiedzą, stawiać krok do przodu, rozwijać się, innym dać do ręki, żeby mogli rozpoczynać to. Panie Wincenty.
Już sobie przypomniałem, co miałem powiedzieć. Znowu o tym szatanie, który nam przeszkadza. Mianowicie wielu ludzi o tym mówi, że kiedy zaczynamy praktykować nabożeństwo pierwszych sobót, szatan szuka tego punktu w naszym życiu, który jest najsłabszy. I bardzo często w przypadku, przynajmniej tak jest w Polsce, to, co bardzo podkreślał Jan Paweł II, atakuje rodzinę. Jeśli ja zaczynam odprawiać nabożeństwo pierwszych sobót, rozpoczynają się moje konflikty z żoną, moje konflikty z dorastającymi dziećmi. I pytanie teraz, ktoś zapyta, co jest ważniejsze? Rodzina, żeby ona się nie kłóciła, żeby nie było jakiegoś wewnętrznego sporu, czy owo nabożeństwo, które prosiła Matka Boża? Odpowiedź jakby nasuwa się sama. Trzeba tę rodzinę, i pamiętajmy o tym, bracia i siostry, Matce Bożej, jej niepokolonemu sercu, po prostu zawierzyć. I wtedy szatan do tej rodziny, która ma być przeszkodą w odprawieniu nabożeństwa pierwszych sobót, będącym ratunkiem dla świata, nie ma do tej rodziny dostępu. I myślę, kiedy rozmawiamy o rocznicy kolejnej, 65. już zawierzenia Polski na Jasnej Górze, 60. przepraszam, na Jasnej Górze Niepokalanemu Sercu Maryi, pamiętajmy, że tego dnia my możemy uroczyście nasze rodziny poświęcić Niepokalanemu Sercu Maryi.
Jeszcze jest taka prośba, ponieważ te nasze rozmowy kończą. Faktycznie zbliża się uroczystość 60. rocznicy. Zobaczymy. Jeżeli Episkopat Polski wyda jakiś list, jakieś wskazanie, uczynimy to na pewno, z pewnością. Ale jeżeli nawet nie wyjdzie coś, można spontanicznie, ci ludzie, którzy w Polsce rozumieją, którzy przeszli tą szkołę, że dzień 8 września spontanicznie ci, którzy rozumieją, jedziemy na Jasną Górę, aby w 60. rocznicę tego historycznego aktu zawierzenia po prostu być na Jasnej Górze w tym miejscu, które się dokonało. I tutaj jest droga otwarta. Z tytułu pobożności sami sobie uczyńmy jakąś gest solidarności, żebyśmy tego dnia byli na Jasnej Górze. Pomyśleć, jak zorganizować pielgrzymkę, o której może w Radiu Jasna Góra, czy jakoś może informacja będzie podana. Jest ojciec Kamil, jakby ojciec proponował dzień 8 września, niezależnie od tego, co episkopat uczyni, oddolnie, jakby ojciec to widział. Jaki jest najlepszy czas, żeby ci, którzy rozumieją to, żeby tego dnia przybyli na Jasną Górę spontanicznie z tytułu swojej osobistej pobożności i wdzięczności wobec Matki Bożej, że tam na Jasnej Górze się to rozpoczęło.
Zawsze dzień 8 września jest dniem patronalnym kaplicy Matki Bożej. Od wieków to był pierwszy odpust i bardzo duży. Potem dożynki jasnogórskie przyszły i dlatego trochę się zmienił charakter tego święta, choć pozostał to dzień odpustowy, świąteczny i jest zwyczajnie o godzinie 11 suma przed szczytem Jasnej Góry. Niezależnie od pogody przychodzi wielu ludzi na ten dzień narodzenia Matki Bożej, zwłaszcza ci, którzy tradycyjnie rolnicy z najbliższych okolic Częstochowy, tak jak to dawniej bywało, przynoszą Matce Bożej tą nadzieję, że ziarno rzucone w glebę wyda owoce Matki Boskiej Siewnej. Tak mówimy o tym dniu. Także Jasna Góra jest otwarta. 8 września, godzina 11. Zawsze jest suma odpustowa. I myślę, że chyba byłby to najstosowniejszy czas, żeby przypomnieć te wydarzenia. Ale w drodze do tego wydarzenia, jeśli ojciec kustosz pozwoli, sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, który był świadkiem 1946 roku, jak pamiętamy, kardynał August Chlont, umierając, mówi: moim następcą Wyszyński. Dzisiaj to już wiemy i możemy o tym mówić. To właśnie on w 1956 roku, mając świadomość, po 10 latach od tamtego wydarzenia, nosząc je żywo w sobie i mając świadomość tego, co się dzieje, mówi wprost: wzywamy w Rocie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży poświęconej Twojemu sercu niepokalanemu i sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie naród, który pragnie nadal pozostać królestwem Twoim pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi. Ja mam nadzieję, ponieważ ta szóstka jakoś wpisana jest w rocznice jasnogórskie. I 46 rok, i 56, potem rok milenijny, 66, te bardzo istotne akty oddania, okrągłe rocznice, zarówno odnowienie jasnogórskich ślubów narodu, jak również przypomnienie bardzo ważnej rocznicy oddania Polski niepokalanemu sercu Maryi po zawierusze wojennej, także polskiego milenium. To jest ten akt do najdalszych granic miłości, oddania się w niewolę Matce Bożej. Jeśli rzeczywiście potraktujemy te wydarzenia bardzo poważnie, nie będziemy tylko, choćby w sposób najbardziej uroczysty, odnawiać, ale przejmiemy się treścią naszego zawierzenia Matce Bożej, to rzeczywiście to przyspieszy tryumf niepokalanego serca Maryi, na które tak bardzo czekamy. To spowoduje, że jeśli będziemy realizować nasze przyrzeczenia dane u stóp królowej Polski, rzeczywiście ojczyzna nasza coraz bardziej będzie królestwem Maryi, królestwem jej Syna. I tego życzę z całego serca, dziękując za możliwość, że tutaj jesteśmy na Krzeptówkach, że możemy o tym mówić dzięki Radiu Maryja. Tylko wspomnę, że Jasna Góra zrobiła to w ten sposób. Przygotowanie do ślubów narodu wpisała w pierwsze soboty miesiąca. Dzięki Radiu Maryja mogliśmy rzeczywiście w pierwsze soboty miesiąca właśnie tam być, przygotowując się niejako przez nowenne miesięcy do tych wszystkich wydarzeń. Jestem przekonany, że Matka Boża swoim niepokalanym sercem obejmie każdego z nas i wyprosi nam tak bardzo potrzebne łaski w rzeczywistości, w której jesteśmy, i uda nam się, ufając jej,
czy możemy uważać za taką pewną rzecz dla tych, którzy nas słuchają, żebyśmy byli konkretni, mianowicie postawili kropkę nad i. Dzień 8 września, godzina 11, spotykałem się na Jasnej Górze z tytułu pobożności, chyba że Episkopat Polski wyda jakąśkolwiek inną decyzję, ale normalnie na tą 11, ci, którzy rozumieją, jesteśmy w kaplicy Matki Bożej. Należy przypuszczać, że ojciec Kamil wpłynie nas przełożonych i tamtych, że ten akt historyczny będzie tego dnia chociażby w tej gronie na tej mszy świętej odnowiony dla pełnej świadomości tego, co się działo 60 lat temu. Ojcze Kamil, jest to możliwe?
Jest to jak najbardziej możliwe.
No to nie chodzi, zaprasza wszystkich na 8 września, żebyśmy tam byli.
To nie
mam
wątpliwości. Myślę, że
kapela.
Ci, którzy
tak
są...
jest, ale jeszcze wcześniej powiemy wszystkim, którzy nas słuchają, że po kapeli modlitwa na zakończenie dnia, modlimy się kompletą z poniedziałku. ojca Kamila o przewodniczenie naszej modlitwie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Podziękujmy Panu Bogu za dzień dzisiejszy, za wszelkie dobro, które mogliśmy w Jego łasce wypełnić, za to dzisiejsze spotkanie tu w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Chrzebtówkach, za wszystkich ludzi, którzy tutaj przybyli, z tą świadomością, że nie zawsze jeszcze dorastamy do zadań, które Bóg nam powierza, o które także prosi nas Matka Najświętsza, za wszystkie nasze zaniedbania w służbie Bożej, w budowaniu Królestwa Bożego i Królestwa Maryi w naszej Ojczyźnie. Szczerze Boga przepraszajmy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem, serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszny przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna Twojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. I tak oto dobiega końca nasza transmisja 18 z Zakopanego. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Kustoszowi za kolejne zaproszenie Radia Maryi i teraz także telewizji Trwam do sanktuarium na Krzeptówkach. Dziękuję pięknie panu doktorowi Wincentemu Łaszewskiemu za udział w tych rozmowach niedokończonych. Dziękuję jak ojcu Kamilowi za to, co dziś i za to, co będzie w przyszłości. Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy Kapeli Góralskiej, która jeszcze za chwilę nam zagra. Przy okazji pozdrawiam bardzo serdecznie i gorąco wszystkich górali, którzy nas słuchają. I kapele góralskie nie tylko z Podhala, ale i ze Stanów Zjednoczonych, a w szczególny sposób kapelę góralską z Toronto. Kapela zaprzyjaźniona z Radiem Maryja gra na wielu naszych uroczystościach. Ostatnio widzieliśmy się w lipcu, w ostatnią niedzielę lipca w Toronto, więc wszystkich bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie ekipom technicznym i Radia Maryja i Telewizji Trwam. Jeszcze kilka taktów góralskiej muzyki i prosimy za chwilę na antenę studio Radia Maryja w Toruniu.